słuchacie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moi drodzy, mam gościnę i teraz mam takie poczucie, że poziom zaskoczenia wyniesie zero. Jak myślisz, Alicja?
Tak, myślę, że to jest dość spodziewana sytuacja. Cześć, dzień dobry wszystkim.
Tak, jest ze mną Alicja. A co to znaczy? Alicja, co to znaczy, że tu jesteś? Co będziemy robić?
Będziemy rozmawiać o historii kultury i prawdopodobnie będzie to historia kultury XIX wieku i okolic.
To jest niesamowite, jak te tematy jakoś się samoistnie pojawiają w naszych rozmowach. No, co prawda ja kiedyś namówię Alicję, żeśmy porozmawiały, żeby dowiedziała się, że wiek XX jest. Nie, bo ja myślę, że to jeszcze do niej nie do końca doszło.
Zobaczymy, może wiecie, jestem jakby na drodze ku temu odkryciu.
Tak, ale to chyba jest takie charakterystyczne. Nie dla mnie rok 1939 to jest już bardzo późno. Jaki rok dla ciebie jest bardzo późno?
1918 to już jest nowoczesność, panie. To już w ogóle nie te czasy, wszystko się zmieniło i już są samoloty i penicylina, także absolutnie.
To jest fascynujące, jakby punkty odniesienia dla historyków są przedziwne. Tak, dla mnie to jest 1939, to już zaraz wszystkiego nie będzie, to już nie... Potem to już jest właściwie wczoraj, tak?
Dokładnie tak, ale dla mnie z kolei zamierzchłą przeszłością jest 1798 rok, to już jest taki moment, że o nie, to ja w ogóle nie mam pojęcia, co się działo wcześniej, nic nie było, chyba ogniem i mieczem mam wrażenie, po czym następuje wiek XIX i wtedy też wiadomo, oczywiście, że wszystko było.
Ale to jest ciekawe, bo moim pierwszym, jakby dla mnie to przed latami 90. XIX wieku są takie, wiem, że nie ma już średniowiecza, ale rozciąga się tam jakaś taka, wiesz, taka bliżej mgliste przestrzenie.
A nie, no to wiesz, dla mnie to od lat 60. XIX wieku do początku I wojny światowej to jest po prostu, to jest ten moment, to jest wszystko takie, wiesz, znajome i takie w ogóle oczywiste i to jest taki świat, który po prostu ja sobie tak odwiedzam, ale on w sumie nie jest zupełnie inny niż nasz, więc tak.
No tak, no ale to widzicie, to jest kwestia specjalizacji, ty masz aż 50 lat, 60 prawie.
Tak, ja mam od 64 do 1914, czyli dokładnie 50 lat. To jest taka ładna, taka wiesz, że po prostu można wpisywać w projektach naukowych, że 50 lat.
Ja mam, ja muszę powiedzieć, że ja mam 20, ja się wycwaniłam, nie, ale może 30. No ale jakbyście się zastanawiali, jak działają historycy i historyczki, to właśnie tak, wcale nie znają całej historii, tylko wybierają swoje ulubione 50 albo 20 lat i potem całe życie tylko o tym.
Tak, dokładnie. Ja, jak mówię, ja naprawdę wszystko, co było przed rewolucją francuską, równie dobrze mogłoby dla mnie, nie to, że nie istnieć, ale ja mam naprawdę pojęcie, myślę, bardzo nieprzekraczające kogoś, kto po prostu zdał rozszerzoną maturę z historii a na ten temat. Także jeżeli jesteście specjalistami, mam kolegów specjalistów od XVIII albo od XVII wieku w pracy i to jest zachwycające, jak oni to w ogóle wszystko wiedzą o jakichś takich egzotycznych tematach, które mnie kompletnie przerażają. No,
XVIII-wiecznicy to jest dla mnie tak. Najbardziej. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że już w XVIII wieku wszystko wydarzyło się 3 razy bardziej. Tam co chwilę coś się działo i oni to pamiętają i tam mnóstwo ludzi występuje.
To jest... Tak, i oni jeszcze do tego znają francuski na ogół.
Tak, tak.
I to jest takie bardzo onieśmielające, bo wiesz, ja to mam polski, rosyjski, no dobra, no tam jakby polski, rosyjski to nie są jakieś tam języki bardzo... No, oczywiście są od siebie różne, ale dla mnie to nie jest wielka jakaś różnica i ten, a oni znają mają francuski, a jeszcze potem średniowiecznicy łacinę.
I to średniowieczną łacinę.
Tak, i to są takie czasy, albo tą taką gotycki niemiecki, ten taki...
Tak,
ten...
pisany gotykiem i... Tak. Tak.
Och, i to jest tak, że oni badają czasy, w których były po prostu smoki. W sensie, i nikt rękopisy. Się nie przekona.
Ja nigdy się nie przekonam do badania czasu, w którym są rękopisy, a nie dobry druk. Jak już są gazety, to już jest dobrze. To już możemy się zajmować taką historią.
Jakie pisownia w języku polskim zmienia się z Y na J, to już jest i z takiego Scharfes, który znamy z niemieckiego, na normalne S, czyli tak początek XIX wieku, to już jest dobrze.
Już jesteśmy w domu. Więc ten krótki wstęp o ciężkim żywocie historyków ujawniający naszą niekompetencję, niech będzie dowodem na to, że próbujemy zajmować się rzeczami, na którymi się znamy i w związku z tym zajmiemy się książką, która wychodzi w twoim 50-leciu.
Dokładnie, ja jestem dokładnie po prostu, to jest w środku, środka...
twojego 50-lecia. Tak. Będziemy rozmawiać o Ani Zielonego Wzgórza razem z jej ekranizacjami. Czy ty wiesz, że jest bardzo mała ekranizacja Ani Zielonego Wzgórza?
Domyślam się, znaczy ja myślę, że jest więcej niż mi się wydaje, bo mi się wydaje, że są dwa seriale. I chyba jeszcze jakiś film pełnometrażowy?
No właśnie, są dwa seriale, zwłaszcza ten pierwszy z 85 roku, on się zaczął jako film i rozwinął się w serial. Natomiast poza tym jest bardzo mało filmów. Ja myślałam, że to będzie jedna z tych narracji, wiesz, powtarzanych w kinie non-stop. Rzeczywiście pierwszy film jest z 1919, więc jest jeszcze...
Jest
dosyć wczesny. Natomiast rzeczywiście tak naprawdę, kiedy ja tutaj się przygotowywałam, to okazało się, że ekranizacji z Ani Zielonego Wzgórza, o których chyba warto powiedzieć, to jest ten serial z 1985 roku. Mhm. Znaczy najpierw film, potem kontynuacja serialowa. To jest to, na czym myśmy się chyba wychowały trochę.
Tak, dokładnie. To jest jak ja myślę. Myślę, że większość naszych słuchaczy czy słuchaczek urodzonych w latach 80. albo 90. to jak myśli o Ani z Zielonego Wzgórza, to widzi jednak te ekranizacje z 85. Tym bardziej, że o ile ja się nie mylę, i będziemy chyba o tym jeszcze mówić, to znaczy o oficynie wydawniczej Rytm, która wydawała w Polsce te książki z tego złotego wieku literatury edwardiańskiej. On miał taki czerwony grzbiety z białymi literami. No to chodzi o to, że na okładce tej Ani z Zielonego Wzgórza znajduje się namalowany kadr właśnie wzięty z serialu. Więc jakby twarz Ani to jest twarz...
Tak, wizualnie niesamowicie blisko to jest. No i mamy też drugi serial, który niedawno pokazywał w Polsce Netflix, chociaż to jest bardzo ważne, to nie jest produkcja Netflixa. To jest produkcja kanadyjskiej stacji telewizyjnej CBC. I to serial, który ma 3 sezony tylko, skończył się parę lat temu.
Tak, bo pierwszy wyszedł sezon w 2017 roku.
Tak, a w 2019 się skończył. I to właściwie będą dwie produkcje serialowe, do których się będziemy odwoływać, ale zanim serial, to książka. Powiedz mi, czy ty też masz takie wrażenie, że Ania Zielonego Wzgórza pozostaje takim przykładem właśnie, to dobrze ująłeś, literatury edwardiańskiej, który się chyba najbardziej przyjął jako taka książka, którą trochę wszyscy albo czytali, albo kojarzą, albo ona nadal żyje. Zupełnie inaczej. Poliana na przykład już nie jest książką, która żyje.
Tak, to prawda, chociaż wydaje mi się, że to troszeczkę zależy od tego, jakie kto miał przyzwyczajenia, czy też historię czytelniczą jako dziecko, nie? Wiesz, jak jest.
Nie, tutaj zaznaczmy, że my obie chyba przeczytałyśmy całą tą literaturę.
Całą oficynę wydawniczą Rytm.
Tak. Wydanie Poliany, Mała Księżniczka.
Tak, mamy Lucy Maud Montgomery i jej różnorodne książki, to jest Ania, ale jest też Emilka. Tak. Ze Srebrnego Nowiu i jest Marigold i jest... Tych książek jest dobrze ponad 20, więc jakby można i tych bohaterek można sobie powybierać. Jest Frances Hodgson Burnett, która... I to są w ogóle książki kanadyjskie. Jest Frances Hodgson Burnett, która wydała Małą Księżniczkę i Małego Lorda, ale także oczywiście Tajemniczy Ogród, który też jest chyba takim żyjącym naprawdę.
Ja mam wrażenie, że coraz mniej...
To znaczy, ładna ekranizacja z 2020 roku nowa.
Ale mam wrażenie, że trochę mniej, natomiast rzeczywiście jest Tajemniczy Ogród, zgadzam się z tobą, żyje bardziej niż Mała Księżniczka.
Tajemniczy Ogród jest lekturą szkolną.
Możliwe.
Uzupełniającą, co prawda, ale jest. Mamy Eleanor Porter, która napisała Poliannę właśnie, no i tam następne dwie części Polianny. I to są książki amerykańskie. Frances Hodgson Burnett to są książki brytyjskie. Mamy Edith Nesbit, która napisała Pięcioro dzieci i coś i inne...
Z tego
cyklu. Mamy cykl o rodzeństwie Bastablów, a taki piątka rodzeństwa, których ojciec zubożał, oni próbują znaleźć skarb. Złoto Bastablów, księga przygód Bastablów i tak dalej. I oprócz tego mamy też książki Jean Webster, która napisała Tajemniczego Opiekuna, co jest najbardziej przedziwną książką na świecie, ponieważ Tajemniczy Opiekun nazywa się Daddy Long Legs.
Tak. I ja właśnie sobie uświadomiłam, że przeczytałam wszystkie te książki.
Ależ tak, oczywiście.
Tak, więc powiedzmy tak, jesteśmy idealne do prowadzenia tego podcastu, nie jesteśmy może idealną próbką, natomiast ta literatura jakby rzeczywiście istnieje w różnym natężeniu.
Tak. I
lektury szkolne pomagają, bo Ania też jest chyba lekturą szkolną.
Ania jest lekturą obowiązkową, była przynajmniej. Potem Tajemniczy Ogród, Mała Księżniczka i Poliana są na liście lektur dodatkowych w klasach 4-6. Natomiast moi uczniowie w szkole podstawowej zdecydowanie czytają Anię z Zielonego Wzgórza i co więcej są raczej pozytywnie do niej nastawieni. Natomiast, bo w ogóle to też jest tak, że cała ta seria, jakby ta grupa książek, o których teraz powiedziałyśmy, je łączy raz, że rok wydania mniej więcej, bo to są pierwsze lata XX wieku. Ania z Zielonego Wzgórza pierwsza wyszła w 1908 roku, co jest stosunkowo późno. Ja myślę, że będziemy troszeczkę o tej chronologii świata przedstawionego i versus chronologii pisania tych książek, może coś powiemy. Te Mała księżniczka to jest 1911, a Poliana to jest 1913 rok, więc to jest to takie 15-lecie i wszystkie inne te książki, Pięcioro dzieci coś, Księga Bastablów i Tajemniczy opiekun i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko książki, które wychodzą w okresie właśnie tych 15 lat między początkiem wieku XX a rozpoczęciem I wojny światowej. I one są tak jakby pisane w dość podobnym stylu, w tym sensie, że one są pokłosiem tej samej rewolucji obyczajowej i przede wszystkim rewolucji w wychowaniu.
I edukacji, tak.
I edukacji. Bo w super wielkim skrócie, w 1904 roku mamy ogromną zmianę w podejściu, a przynajmniej w dyskursie na temat wychowania dziewczynek. W 1904 roku wychodzi książka Ellen Key, która nazywa się Stulecie dziecka i to jest książka takiej szwedzkiej, oczywiście szwedzkiej, no bo...
Oczywiście, kto może się pochylić nad wychowaniem dzieci w nowy sposób, tak. Jak nie Szwedzi.
Szwedzkiej pedagogzki Ellen Key, która w skrócie pisze książkę, mówiąca o tym, że dzieci mają prawo być niegrzeczne. I szczególnie dziewczynki mają prawo być niegrzeczne. Ten rewolucyjny pomysł się, powiedzmy, przyjmuje w pewnym sensie. W niektórych miejscach z oporami bardziej.
W niektórych szybciej, w innych wolniej. Tak, do Polski ta koncepcja już powoli zaczyna docierać.
No właśnie, ale w każdym razie, co owocuje zmianą też w podejściu pedagogicznym, zmianą w podejściu na temat wymagań dotyczących właśnie tego jakby wzorców kulturowych zachowań małych dziewczynek w wieku wczesnonastoletnim, czyli takim, w jakim są bohaterki tych wszystkich powieści, o których mówimy, ale to też skutkuje ogromnym, szczególnie w tej sferze anglofońskiej, czyli amerykańskiej, kanadyjskiej i brytyjskiej, wysypem właśnie tych powieści, o których mówimy. Bo to są powieści o dziewczynkach, głównymi bohaterkami są głównie dziewczynki, które są niegrzeczne.
Tak, są bardzo często niezależne, na współczesne, powiedzieliśmy na współczesną normę nawet czasem są bezczelne.
Tak.
Zwłaszcza, czy to w Małej Księżniczce, która jest taka bardzo stawiająca opór, czy bardzo to widać w Pięcioro dzieci coś. Te dzieci tak. Są tam wyjątkowo pyskate.
I to są na ogół też sieroty, albo półsieroty. No, tak. Też literatura XIX-wieczna, gdzie dziecko, które ma oboje rodziców jest...
Jakby do dzisiaj nawet, nie? Pierwsza rzecz, jaką robisz pisząc jakieś Janka Dalto, ukatrapiasz rodziców albo matkę.
Chociaż matkę.
To też jest ważne, to jest okres zmiany w podejściu do nauczania dzieci i młodzieży, co bardzo będzie widać w drugim tomie Ani Zielonego Wzgórza w Ani z Avonlea, która jest, poza tym, że Ania tam uczy w szkole, to jest trochę taka wykładnia, dlaczego kary cielesne nie są dobre i należy je zastąpić pisaniem wypracowań na temat swoich uczuć, co nie znaczy, że to się wszędzie przyjęło, tutaj od razu zaznaczmy.
Tak, aczkolwiek oczywiście w Ani z Avonlea ostateczna konkluzja, to właśnie to jest ciekawe, no bo tam konkluzja jest na temat tych kar cielesnych, gdzie wątek się ciągnie przez pół książki, gdzie jakby Jane ma inne podejście i Ruby ma inne podejście i Ania ma inne podejście. Znaczy Ania ma oczywiście najbardziej awangardowe ze wszystkich dziewczyn.
Ale to nadal są dziewczyny, tak? To, że one są nauczycielkami.
Tak, one mają po 17-18 tak, lat tak. I uczą dzieci w swoim, niektóre są w ich w wiejskiej szkółce koedukacyjnej, więc też chłopców, które są od nich naprawdę niektóre niewiele młodsze. No ale w każdym razie Ania na końcu przecież kapituluje, tak? To znaczy ona spuszcza po prostu łomot temu najbardziej niegrzecznemu chłopakowi, który i widzimy, że ma to jakby cudowną moc wychowawczą, bo on nabiera respektu do panny Shirley.
Chociaż muszę powiedzieć, że jak jest taka różnica między nauczycielem a uczniem,
że on ma 14 lat, a ona ma 16.
Ale rzeczywiście to widać po tych książkach, że one i to, co mówisz, tak, pokazują te niegrzeczne dziewczynki, czy właściwie też takie dziewczynki, których natury nie należy na każdym kroku temperować, bo to na przykład w przypadku Ani to bardzo wyraźnie widać, tak, że to jest takie rozmarzone dziecko, to jest takie dziecko z olbrzymią wyobraźnią i trochę ta książka mówi o tym, że Ania z tego wyrośnie, tak? Że to się samo stanie i stanie się ona odpowiedzialną dziewczyną. Natomiast ja bym jeszcze, wydaje mi się, wróciła do tego, że jest trochę tak, że dlaczego to jest ta Ania z E, tak? Ponieważ był taki gatunek książek o sierotkach.
No tak.
Gdzie ta sierotka nazywała się zwykle Ania, tylko bez E. Taka sierotka Ann. I rzeczywiście to E w imieniu Ani, które teraz zostało nam przywrócone w nowym tłumaczeniu, było takim dowodem na to, że Lucy Maud Montgomery zdaje sobie sprawę, że wpisuje się w pewien gatunek, ale chciałaby się w niego wpisać na przekór, trochę właśnie obdarzając Ani charakterem. Bo to było tak, że te sierotki miały być wdzięczne i miały być dobre i miały pokazywać, jak to taka sierotka może być szlachetna. No a tu przychodzi Ania, która jest dzieckiem rzeczywiście pod wieloma względami bardzo prawdziwym. To znaczy, jak się czyta tą książkę, to ma się poczucie, że Madoka dosyć dobrze umiała zaobserwować psychikę egzaltowanej 11-letniej dziewczynki.
Tak, oczywiście. No właśnie, bo ten wątek sieroctwa w tych powieściach, on jest bardzo istotny. Co więcej, to jest nie tylko sam fakt, że te dziewczynki nie mają rodziców, którzy zginęli w jakichś tragicznych okolicznościach, bo zarówno rodziców nie ma ani Ania, ani Sara, ani Polianna, ani Mary z Tajemniczego Ogrodu. No jakby wszystkie te bohaterki nie mają. Ani Jane z Tajemniczego Opiekuna, Agata z Tajemniczego Opiekuna, i one nie mają rodziców. Ale przede wszystkim one muszą zdobyć, jakby jednym z elementów tej historii jest to, że one muszą zdobyć serce, to się nazywa w literaturze naukowej, pedofobicznego dorosłego, tak? Czyli dorosłego, który nienawidzi dzieci, bo one na ogół trafiają pod opiekę. To jest to, co Lemony Snicket parodiuje bardzo wyraźnie
w swojej serii, tak.
Że to jest grupa sierotek, które są takie jakieś, no niezwykle przedsiębiorcze.
Ja powiem to słowo, one są rezolutne.
Rezolutne, to, och, tak. Rezolutne i impertynenckie.
Och,
ja,
tak.
Ja pamiętam, że impertynenckie to jest słowo, którego ja się nauczyłam z Ani z Zielonego Wzgórza czytającą jako 8-letnia dziewczynka, bo pamiętam do dzisiaj, czasem masz tak, że tak zapamiętujesz, skąd znasz słowo.
Tak,
nie wiem, że
tak.
Czytałam, że Ania jest impertynencka i musiałam się zapytać, mamy, co to znaczy, że ktoś jest impertynencki. Więc no właśnie, rezolutne i impertynenckie, i one trafiają pod opiekę właśnie takiego dorosłego, który nienawidzi dzieci z powodu oczywiście swoich jakichś własnych przywar czy tam traum życiowych. No i ta rezolutna sierotka zdobywa serce tego dorosłego. I to ma taki wymiar pedagogiczny, no bo pokazuje, że świat nie jest bezpiecznym miejscem, tak, dla dzieci, że należy uważać na dorosłych, że dorośli nie są przyjaźni, tak? I to jest właśnie w ogóle ciekawe, że taki wątek się pojawia w tych książkach, że dorośli nie są przyjaźni.
Co było prawdopodobnie realiami życiowymi bardzo wielu dzieci.
No tak, ale rzeczywiście można siłą i godnością osobistą.
Rzeczywiście z dorosłym wygrać. Tutaj wróćmy do Ani Zielonego Wzgórza, bo jak podają różne źródła, inspiracją do napisania tej książki była notka prasowa o pewnych ludziach, którzy właśnie chcieli adoptować dziecko i przysłano im dziecko nie tej płci, której chcieli. Też sama Lucy Maud Montgomery inspirowała się na przykład w przypadku Ani zdjęciami prasowymi, miała takie swoje, wiecie, taki moodboard, jaka ta Ania ma być. I rzeczywiście jest to taki punkt wyjścia, który może się nam wydawać bardzo zabawny i sielski, natomiast on troszeczkę tu jest mroku, to znaczy...
Nawet nie troszeczkę.
Już pomijając fakt, że Ania jest w pewnym momencie w sytuacji, w której może wrócić po prostu do domu, w którym jest służącą opiekunką do dzieci i w ogóle jej szanse
są... Albo wprost do domu sierot.
Tak. Są mało zarysowane, no to też ta historia ułożyłaby się zupełnie inaczej, gdyby Ania była chłopcem. Mateusz i Maryla, no, są parobka tak naprawdę.
Tak, no właśnie, bo to jest taki wątek, który pojawia się bardzo, bardzo często i w Ani on jest dużo bardziej mroczny, bo w ogóle Ania z Zielonego Wzgórza jako powieść, ona ma te dwa poziomy, to znaczy ten poziom, czy więcej niż dwa, ale powiedzmy ma ten poziom dla dzieci i ten poziom dla dorosłych. To jest charakterystyczne trochę dla tych powieści, o których rozmawiamy w ogóle, że one mówią o bardzo trudnych wydarzeniach i w kontekście czasów, które są bardzo mroczne tak naprawdę, ale jednocześnie ta siła wyobraźni i ta właśnie ta rezolutność, tak, tej bohaterki, one tak przykrywają zarówno w jej jakby życiu, w świecie przedstawionym te wszystkie tragiczne wydarzenia, jak i w odbiorze czytelnika sprawiają, że my trochę tego nie zauważamy. A no właśnie, bo Ania z Zielonego Wzgórza jest dzieckiem osieroconym, które przez całe swoje dotychczasowe życie, przez pierwsze 10 lat, bo jej rodzice zmarli na tyfus, jak miała 3 miesiące, została oddana do przytułku, co zresztą jest częstą sytuacją w tym kontekście amerykańsko-kanadyjskim, dlatego że rozmawiamy na ogół o ludziach, którzy sami byli imigrantami.
W związku z tym nie mają tej szerokiej rodziny, która by dziecko przyjęła na wychowanie.
Tak, więc jeśli mają, a żyją w niebezpiecznych czasach pionierskich, w tym sensie, że związanych z różnego rodzaju też chorobami, wyjazdami, oni też pracują jako nauczycielce, a nie pracowali jako nauczyciele na placówce takiej dalszej w Kanadzie, tak, bo mówimy o Kanadzie wczesnego wieku XX, czyli o czasach, kiedy, że tak powiem, urbanizacja, no to się...
Tam nadal urbanizacja jest pomysłem, który nie wszędzie cię przyjął.
Tak, ale w każdym razie, więc trafiają do przytułku i następnie Ania po prostu z tego przytułku bardzo szybko trafia na służbę. I
tak.
To jest to, co się działo z dziećmi i na ziemiach polskich również. Ja kiedyś wrzucałam, i to bardzo wzbudza duże zainteresowanie w czytelnikach, że normalną rzeczą w czasopismach XIX-wiecznych, codziennych gazetach po prostu w dziale ogłoszeń było napisanie, że oddam dziecko 3-miesięczne, oddam na wychowanie, na służbę, do opieki. Chodzi o to, że ludzie, którzy poszukiwali służącego czy służącej, często zamiast zatrudniać dorosłych, chcieli przysposobić dziecko do tego. To znaczy, no bo to miało takie zalety, że mogli je, że tak powiem, ukształtować stosować na swój własny...
Na swoje własne potrzeby i nie miało złych nawyków od, z innych domów, które...
Tak, na pewno było, a też jeszcze tam bo ogromnie bano się takiej demoralizacji i deprywacji tych sierot, czy tych dzieci z proletariatu, no bo tak one potem były określane. A następnie, a często też brano te dzieci na przykład do towarzystwa dla starszych osób. Albo do towarzystwa dla własnych dzieci, jako takie towarzysza zabaw. Albo właśnie parobka na farmę, albo pomywaczkę.
Zresztą ten element takiego towarzyszenia starszej osoby też się pojawia w tej literaturze.
Polianna jest.
W Poliannej tak. Się to na przykład bardzo pojawia. Też tutaj to jest ważne, że jak sobie uświadomimy, co by było, gdyby Ania była chłopcem, to prawdopodobnie byłaby właśnie takim
parobkiem.
Dzieckiem, parobkiem, no właśnie, które po prostu pracuje na farmie. Druga sprawa, która wydaje mi się gdzieś tam umyka, ja nie wiem, czy to to mnie kompletnie, jak byłam dzieckiem, umknęło. Jaką totalną dziurą jest Avonlea.
Tak, bo ona jedzie pociągiem, pociąg się zatrzymuje tam na jednej stacji, po czym Mateusz jeszcze do niej pół dnia dojeżdża dorożką, tak?
A mówimy o Wyspie Świętego Edwarda, która też jest dziurą.
Która też jest dziurą, której nie ma właściwie nic, prawda? To znaczy tam niekoniecznie, no jest szkółka wiejska, kościół.
Jedno większe miasto niedaleko, ale to też większe miasto, to nie jest niedużym miastem. Dobrze. I to mi się też jest wydaje ciekawe, bo nie wiem jak ty, ale jak ja byłam dzieckiem i czytałam Ani Zielonego Wzgórza, to przez to, że to się działo w Kanadzie.
To myślałaś, że to jest takie...
To człowiek miał takie... Nie miał poczucia, że czyta tak naprawdę o wiejskich dzieciakach. I że pewne rzeczy, które się tam dzieją się także dlatego, że jesteśmy no właśnie z dala od radosnego centrum cywilizacji. No jesteśmy tak, na wsi prawda. Tak naprawdę.
To prawda, ale i to znowuż, bo to też jest znowu ten taki wątek, który się pojawia często, tak? No bo Tajemniczy Ogród również dzieje się w wrzosowiskach w Yorkshire, tak?
No tak, no ale tamto na wrzosowiskach w Yorkshire to wiecie, co 500 metrów jakaś postać literacka.
Postać literacka, duch, przeklęty pies, błąkająca panna młoda.
Tłumy
tam, to jest dużo osób. Ale to prawda, ja się zupełnie nie orientowałam, że Avonlea to jest... Ja myślałam w ogóle, że Avonlea to jest... Wyobrażałam sobie, że to jest miasto i co więcej, ja sobie wyobrażałam, że to jest miasto, podobnie jak sobie wyobrażałam, że w powieściach Astrid Lindgren dzieci też mieszkają w mieście.
Nie? Tak, a nie totalnie
na swojej szwedzkiej wsi, która jest obstawiam, a też klimatycznie podejrzewam, że Wyspa Księcia Edwarda, a...
To może być podobne.
To może być podobne.
To jest tak zwana literatura dziecięca krajów zimnych.
Tak, zimnego wychowu.
Nie, właśnie ciepłego wychowu
w zimnych krajach. Tak.
Ale nie wiem jak ty, ale dla mnie uderzające w Ani Zielonego Wzgórza, kiedy ją już czytałam jako osoba dorosła, jest wszystko to, co się dzieje w drugiej połowie książki. Bo na początku mamy rzeczywiście książkę w większości koncentruje się na tym, kiedy Ania jest tym dzieckiem, które no, ma takie typowe dziecięce wpadki, typu farbuje sobie włosy, tak, łódka jej tonie.
Upija koleżankę, tak. Gubi broszkę i tak.
Natomiast moim zdaniem bardzo ciekawa jest ta druga połowa, kiedy Ania zaczyna dorastać, kiedy już staje się jasne, że czeka ją jakaś przyszłość. I na przykład odkryłam jedną rzecz, która była dla mnie fascynująca. Znaczy, w połowie rozdziałów Maryla myśli, jak strasznie kocha Anię i że to jest trochę jak już prawie grzech. Że jakby tam jest dużo bardziej wyczuwa się tą taką, wiesz, religijną, protestancką czapę tak. Nad każdą emocją, że Maryla po prostu uwielbia tą Anię. No i ta Ania jest dla niej realizacją, no marzenia o macie... Znaczy właściwie nie marzenia. Jak taką niespodzianką, ale
tak,
realizacją uczuć macierzyńskich. I Maryla sama sobie ciągle wyrzuca.
Że ona ją za bardzo kocha.
Że ona ją za bardzo kocha.
Tak, i to jest właśnie rzecz, którą bardzo dużo lepiej widać w najnowszym kontrowersyjnym tłumaczeniu Ani, o którym też możemy powiedzieć.
Które jest świetne, powiedzmy to sobie jednoznacznie.
Jest fantastyczne, czyli Ann z Zielonych Szczytów, później Ann z Avonlea i Ann z Richmondu, tak? Czy zamiast Ani na uniwersytecie.
Powiem wam szczerze, ja nigdy nie pamiętam kolejności, bo
Ann z Richmondu to jest na pewno Ania na uniwersytecie, no bo to było w Richmond.
Są jeszcze pultem są coś z iskier, a jak jest szumiących topoli? Słuchajcie, mamy internet i mogłybyśmy sprawdzić, ale macie
nagrywamy
internet.
Nagrywamy na żywo.
W każdym razie te tomy się tytuły tomów się zmieniają.
Zgodnie z tym, z rzeczywistością, o której opowiadają. Ale no już jakby pomijając różnorodne po prostu obrazoburcze zmiany, które sprawiają, że Ania z Zielonego Wzgórza staje się Anią z Zielonych Szczytów, mimo że Gable to jest właśnie
szczyt,
a nie żadne wzgórze. I to sprawiało, że ja przez dużo... przypominam, jestem anglistką z wykształcenia, bardzo długo myślałam, że Gable to jest wzgórze, po prostu, tylko to taka inna nazwa, której nie ma, także, ale w każdym razie. No więc tam jest bardzo istotnie właśnie podkreślona ta protestancka moralność, bo to też jest znowuż temat bardzo w tej anglofońskiej sferze tych powieści o dziewczynkach podkreślany, to znaczy, że te dziewczynki się do tej protestanckiej moralności i etyki pracy nie nadają początkowo, ale w trakcie swojego wychowania się jej uczą, bo wychodzi o taki specyficzny rodzaj tej protestanckiej moralności, która mówi o tym, że najwyższą wartością jest praca po prostu, to mówi też troszeczkę o tej i trochę tak jakby jest unurzane w tej doktrynie predestynacji, to znaczy no o tym mówi, że ten kto jest ten komu dobrze w życiu idzie, kto jest zamożniejszy, kto ma dobrą farmę, dobrą rodzinę i odnosi sukcesy w swojej ciężkiej pracy, no to to jest właśnie ukochany przez Boga, tak? Więc jakby każdy się stara tę pracę wykonywać i że najgorszym grzechem jest lenistwo i najgorszym grzechem jest wykręcanie się od ciężkiej pracy, co się świetnie jakby łączy z tym, że to są takie powieści, których akcja w gruncie rzeczy toczy się na wsi, no bo gdzież znajdziemy...
Jest tam dużo ciężkiej pracy.
Jest tam bardzo dużo ciężkiej pracy, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, jak i dla dzieci. Tam są bardzo takie ostre realia tego życia. Które doskonale właśnie wpisują się no, w takie okoliczności, które pozwalają bohaterom udowodnić, że są moralnymi postaciami. I jedną z cech, która odróżnia taką bohaterkę jak Ania od reszty społeczności, w której się znajduje, jest to, że ona ma taką nieskrępowaną emocjonalność, bo kolejnym elementem tej właśnie moralności, etyki protestanckiej w tamtym wydaniu jest to, że emocje są czymś podejrzanym, to znaczy należy nad nimi przede wszystkim panować i to sobie właśnie Maryla wyrzuca, tak? Emocje prowadzą na ten taki, na śliską drogę, no bo z jednej strony oczywiście miłość, szczęście, satysfakcja, to są dobre emocje, ale od miłości blisko do obsesji, do zazdrości, do pożądania, do różnych takich emocji, a może do zawiści, a może do agresji, tak jakby do różnych takich...
Tak, i tutaj to bardzo widać, kiedy jakby Maryla orientuje się, że Ania no, będzie musiała wyjechać się uczyć i bardzo by nie chciała, no bo przecież ona tą Anię tak kocha, no ale no właśnie, tak, powinna się pogodzić, taka jest kolej rzeczy, takie jest życie, to dziecko wychodzi z domu.
Tak, bo też tu chodzi o to, żeby za wszelką cenę nie pozwolić na to, żeby nasze egoistyczne, myślę, egoizm tutaj jest tą cechą, tak? Żeby nasze egoistyczne pragnienia stanęły na drodze ku
wyższym celom,
tak, interesowi całej społeczności, no bo Ania ma wrócić i zostać nauczycielką.
Tak, natomiast kto nie ma absolutnie problemów z emocjami i uczuciami, to Mateusz. Tak. I to jest ciekawe, to znaczy dla mnie, jak to czytałam jako dziecko, a właśnie nie czytałam, bo moje pierwsze spotkanie Ani Zielonego Wzgórza to było słuchowisko na kasetach i do dzisiaj jak czytam Ani Zielonego Wzgórza, to je słyszę.
Słyszysz?
Słyszę je w głowie i wydaje mi się, że jeśli jesteście z tego pokolenia, które się wychowało na kasetach, to było takie słuchowisko nagrane na kasetach, bardzo dobre zresztą.
Ja nie miałam tego słuchowiska, ja miałam zamiast tego Benjamina Blimsiena, niemieckie bajki o słonie.
No ładnie. No i w każdym razie kwestia polega na tym, że dla mnie ten Mateusz, który mówił, wydaje mi się, że on mówił głosem Franciszka Pieczka.
Och,
w związku
no,
z tym w mojej głowie Mateusz wygląda jak Pieczka. To znaczy jakby niezależnie od tego, jak cię go obsadzi.
I w jakim ma być wieku też.
Tak, nieważne. No, to dla mnie Mateusz był takim niesamowitym przykładem absolutnej, totalnej, bardzo szybkiej miłości ojcowskiej, rodzicielskiej, takiej totalnie akceptującej. I przyznam, że mnie jako dziecko to strasznie przyciągało, tak? To znaczy, że jest taka postać, która daje wszystko to, czego się chce, tak naprawdę.
Ale widzisz, bo to jest tak, że znowu już tutaj mamy ten archetyp, który się... Ja się odnoszę cały czas do szerszego kontekstu tych powieści, ale
dobrze.
One są napisane bardzo często tak, wiesz, aż jak się ich dużo przeczytało i się je zna, to jak taką formułką, bo to jest tak, że mamy tutaj silną, zdecydowaną, ostrą kobietę, która na ogół nie lubi dzieci i musi tej zmiany dokonać, oraz czułego, kochanego, wycofanego mężczyznę, który jednakowoż jest przez tę kobiecość stłamszony w pewnym sensie.
No oni oboje nie mają małżonków, tak? Oni są rodzeństwem, którym jest
Ale
razem.
Na ogół nadchodzi taki moment w życiu tych, czy też w toku fabuły, że pod wpływem naszej cudownej sieroty, ta oschła, zdecydowana, zbyt władcza jak na normy kulturowe ówczesne kobieta, zdobywa tę taką kobiecą czułość, kobiecą rękę i łagodnieje, a ten mężczyzna, który jest taki wycofany, uczuciowy, ale też taki właśnie współczujący, ma taki swój moment takiego...
Tak. Tak. tak, prawda? Trzaśnięcia ręką w stół.
Tak, trzaśnięcia ręką w stół i to jest ten, kiedy on jakby łączy się z powrotem ze swoją stereotypową męskością. Ze
swoim męskim pigwiastkiem.
Nie, tak nie będzie. Tak.
Ale to jest, wydaje mi się, przepraszam bardzo, ale ja uważam, że to jest czytelniczo bardzo satysfakcjonujące.
To jest ogromnie satysfakcjonujące, bardzo. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że no bo w ogóle takie tropy stereotypowe są bardzo, jak są dobrze wykonane, to są bardzo satysfakcjonujące. No tylko, że musimy pamiętać o tym, żeby oglądały historię, która sprawia, że z powodu magicznej sieroty normy płciowe zostają przywrócone.
Tak, ale wciąż jakby, ja bardzo lubię ten moment, kiedy tak, ktoś wali ręką w stół i mówi, prawda, teraz będziecie mnie, teraz, prawda, w moje emocje.
Ale kto tego nie lubi, no słuchaj, no przecież jest tak, że wiesz, że jak czytasz Małą Księżniczkę i tam jest ta demoniczna panna Minchin, która jest szefową
wyjątkowo
stacji,
demoniczna.
Jest wstrętną, właśnie pedofobiczną kobietą, która nienawidzi dzieci, więc w związku z tym jest szefową szkoły dla dziewczynek. No bo oczywiście tak to miało być. I ona nagle dostaje po prostu i przychodzi ten służący, czy nie służący, tylko tam współpracownik ojca Sary, który jest taki miło kochany i dobry. Nie będziesz tutaj tej dziewczynki, tak cię
uwielbiam,
nie,
ja czytam w kółko Małą Księżniczkę właśnie na tej sceny między innymi. Ale też dlatego, że i to jest ważne, nie, że do dzisiaj w sumie te nieposłuszne dziewczynki, które są właśnie rezolutne, troszkę bezczelne, trochę popełniają błędy, ale sobie dają radę. No ja pamiętam, że jako dziecko to ze mną strasznie rezonowało. To znaczy nie czułam tak bardzo tej różnicy kulturowej i nawet różnicy sytuacji pomiędzy mną a bohaterką. Zwłaszcza w przypadku Ani, która wydaje mi się, jedno ją bardzo mocno łączy ze współczesnymi czytelniczkami. Ania idzie w naukę. I wiadomo, że będzie zdawała do tego koledżu przygotowującego do zawodu nauczyciela, tak, że ma ambicje, że być może zrobi studia i to bardzo ją zbliża psychologicznie, tak?
Tak, bo to też jest tak, że ja mam taką teorię z kolei, że generalnie taka cecha, że te bohaterki takie jak Ania i Ania konkretnie, one są obdarzone ponadprzeciętną inteligencją zawsze, bo to się łączy z tą siłą wyobraźni i tą umiejętnością snucia opowieści i też takiego widzenia więcej, którą Ania przedstawia, ale jednocześnie że jest to cecha na tyle możliwie męska i kobieca, że to nie wybija tej naszej głównej bohaterki z tej drogi ku doskonałej kobiecości, tak? No bo jakby się okazało, że ona jest na przykład, no wiesz, nie wiem, świetnie jest w szermierce świetna, albo na przykład będzie świetną, po prostu jest bardzo silna, albo coś takiego, no to są takie męskie cechy.
Ale z drugiej strony, Ania też nie jest wybitna w byciu dziewczyną i jest...
Nie może się bardzo stara.
Stara się i ma swoje marzenia o sukience z bówkami, które to marzenie, nie ukrywam, podzielałam z Anią.
Tak, to nie podzielał.
I ogólnie jakby jest to... Ja nie wiem, czy ja marzę o sukience z bówkami, czy ja przeczytałam Anię Zielonego Wzgórza i marzę o sukience z bówkami, ale ona potrzebuje swojej przyjaciółki Diany, która wie, że nie jest tak inteligentna i wie, że bardziej wpisuje się w ten stereotyp. Ona jej potrzebuje, żeby Diana jej powiedziała, jaką sukienkę założyć na imprezę, czy powinna
Diana
założyć...
Diana ma cywilizującą, tak?
Dla Ani to nie jest naturalne. To też jest... I to, wydaje mi się, też to przyciąga bardzo młodsze czytelniczki współczesne. Ania jakby nie sprzeciwia się temu, co jest takie tradycyjne, ale nie jest to dla niej naturalne, co też dla wielu czytelniczek dzisiaj nie będzie naturalne z innych powodów.
No bo mamy bohaterkę, która jest taką szlachetną dzikuską wręcz, tak? To znaczy, my mamy taką scenę na samym początku książki, w której się okazuje, że Ania nie umie się modlić, znaczy nie umie odmawiać pacierza, co jest znowuż w tej protestanckiej wiejskiej społeczności absolutnie nie do pomyślenia i nie do przyjęcia, bo tam też jakby te wątki religijne są niezwykle istotne i Ania zresztą zostaje bardzo dobrą chrześcijanką później w swoim życiu. To jest bardzo ciekawe, bo ona łączy takie wątki pogańskie z tym chrześcijaństwem.
Tak, ona to ma własne
ona się tak modli pomysł, drzew, ale tak. Jednocześnie, no...
Ale potem pod koniec książki mówił, że nie będzie czytała Ben-Hura w niedzielę, bo to jest zbyt rozgrywkowa lektura
na niedzielę. Ale też Lucy Maud Montgomery miała ewidentnie na pieńku strasznie z takimi zelotami religijnymi, bo w kilku jej książkach, ja bardzo byłam na to wrażliwa, tam jest taki negatywny bohater, który jest na ogół jakimś mężczyzną, który właśnie jakimś farmerem, który zabija kota za to, że łapie myszy w niedzielę. I to jest w kilku książkach. To jest w Emilce i to jest w Marigold i to jest jeszcze w jakiejś innej. I po prostu pamiętam, że to mnie tak...
Ale też w Ani z kolei mamy panią Lindę, która ma wszystkich na oku i pilnuje, kto ma się jak zachować, jak ma wyglądać ten ten stary porządek. Mm-hmm. I jest taki cudowny rozdział, w którym Ania pyta Marylę, już nastoletnia Ania, dlaczego kobiety nie mogą być pastorami. I jest taka rozmowa trochę o religijności i tam Maryla w taki sposób dosyć złośliwy mówi, że pod czujnym okiem pani Lindę to nikt właściwie nie będzie grzeszył.
No właśnie. Ale wiesz, bo to jest właśnie ten charakterystyczny sposób, o którym mówię, tej wygodnej emancypacji. No bo mamy taką szlachetną dzikuskę jak Ania, która z jednej strony bardzo chce się wpasować w te normy kulturowe bycia dobrą dziewczynką, a potem dobrą kobietą, bo ona mnóstwo razy w książce, i to jest bardzo często podkreślane, powtarza i ona w ogóle mówi Maryli, ona ma takie różne projekty swoje i mówi o tym, że ona się teraz postara, że ona będzie grzeczną dziewczynką, a mając na myśli grzeczną dziewczynką, czyli taką dopasowaną do tych właśnie, że będzie taka jak Diana Bard, że się postara, że już tak nie będzie, że nie będzie, że będzie kontrolować swoje emocje, że nie będzie się złościć, że nie będzie się brudzić, że nie będzie biegać za każdym razem, jakby się dzieją takie rzeczy.
Tak, to są takie wielkie obietnice, tak.
No to my oczywiście wiemy i Maryla też w końcu się orientuje, że nic z tego nie wyjdzie i ona jej nie da rady wychować na tę taką protestancką, przykładną panienkę, ale jednocześnie w związku z tym Ania ma dobre intencje w tym sensie, że ona nie kwestionuje tego status quo, w którym się znajduje tak naprawdę, bo ona się chce do niego dopasować, ona szczerze chce być tą idealną dziewczynką, ale przez to, że ona nie jest nauczona we swoim wczesnym życiu tych norm kulturowych, których na przykład, które są wdrylowane na przykład w Ruby, przepraszam, tak już teraz, czy w Jane, czy w Dianę, to ona jej po prostu z taką naiwnością kwestionuje, tak? Ona się pyta, dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak nie wolno robić?
A jednocześnie, jeśli się czyta książkę, to widać bardzo wyraźnie, że założenie jest takie, że niezależnie od punktu wyjścia, ona w końcu dochodzi
Do tego,
co Maryla zawsze chciała, czyli zostaje tą bardzo przykładną dziewczyną, która może troszkę się różni od swoich rówieśniczek, może ma trochę inne horyzonty, ale ostatecznie jest równie dobrze wpasowana w pewien
schemat. Tak, ona ostatecznie zostaje przecież, spoilery do Ani Zielonego Zgrzebania.
Żoną swojego męża.
Ona zostaje stateczną panią doktorową, jak mówi o niej Susan, w sensie jej służą, jej gospodyni. Ma 6 bodajże dzieci.
6, tak.
6 dzieci i zajmuje się byciem żoną i matką po prostu.
I jej największym zmartwieniem jest to, że być może mąż nie okazuje jej uczuć.
O, czy ty też, ja pamiętam tę scenę, że jest taka scena, jest taki moment w Ani ze Złotego Brzegu, czyli już w późnej książce.
To zanim się ostatnia książka o Ani, zanim przeskoczymy na następne pokolenie.
Tak, tak. No więc tam jest taka scena, bo potem jest jeszcze Rilla i potem jeszcze opowieści Zawonli i tak. Tak. Jest cały wątek w Ani ze Złotego Brzegu na temat tego, że Ania myśli, że się starzeje i że Gilbert już jej nie kocha, tak? Oczywiście, że ona się starzeje, czyli ma lat. Lecimy teraz.
Tak, tak.
Więc już za over the hill już jest po wszystkim. Ale no i tak ona tak myśli o tym, że Boże, że takie miała życie, że tyle tych dzieci urodziła i że przecież jakby takie pokrewieństwo dusz między nimi było, ale teraz widzi, że ma zmarszczki i w ogóle, że siwieje trochę i nie może sobie nowej fryzury ułożyć ładnie, bo wygląda źle, a Gilbert to ma taką znajomą, żonę jakiegoś tam znajomego, innego doktora, która jest od niej taka piękniejsza i tak dalej. No i już myśli, już ten po prostu już ten płomień zgasł. Ale na szczęście na końcu okazuje się, że nie bo on zapomniał w ogóle chyba o ich rocznicach.
Tak, tak, ale on się po prostu martwił pacjentem.
Tak, martwił się pacjentem i on jej na końcu mówi, że Aniu, przecież ja cię kocham, gdzie? Tylko tutaj martwiłem się pacjentem, bo byłem w dyspucie z innym doktorem, ale okazało się, że
ale
mamy
ci
rację.
Nic o tym nie powiedziałem.
Nic nie powiedziałem ani słowa na ten temat, bo w ogóle dlaczego miałbym się z tobą dzielić swoimi jakimiś problemami życiowymi,
tak.
Jak ty masz tyle tych dzieci do wychowania. Ale okazało się, że mam rację i tak cię kocham, chodź tutaj ty moja gołąbeczko, i Ania w tym momencie jest usatysfakcjonowana i świat i życie jest znowu piękne, tak? I znowu wyszło.
Jak pomyślimy o tej dziewczynce 11-letniej, to mamy takie, co oni ci zrobili, Aniu?
Co oni ci zrobili, Aniu,
Tak. Pomaga. Rzeczą, która dla mnie też była zawsze, była niesłychanie ciekawa właśnie po tym, jak odkryłam Ani na nowo, trochę to jest tak, że jak człowiek czyta to jako dorosły, to widzi inne, to te koleżanki Ani, ta cała grupa z jej szkoły, ten obraz tej społeczności takich tych dziewczynek wiejskich, powiedziałabym, jest bardzo ciekawy. To znaczy, rzeczywiście od samego początku wiemy, że je czeka bardzo różna przyszłość.
W tym niektóre śmierć.
Tak, to znaczy...
jako kara.
Tak. I to wydaje mi się jest o tyle ciekawe, że wiesz, że ja miałam takie założenie, że ta linia życia Ani, choć zaczyna się inaczej, to tak naprawdę idzie potem już wszystko tymi kolejnami, którymi powinno iść. Natomiast to, że pojawiają się te ambicje naukowe, to nie jest takie oczywiste, tak?
To nie jest oczywiste, to prawda. To znaczy, ty też cała grupa, jak mówiłyśmy, rozmawiamy o bardzo wyizolowanej społeczności, tak? To znaczy społeczności wiejskiej, wiejskiej, która nie dość, że jest w Kanadzie w wieku, kulturowego późnego wieku XIX, to jeszcze jest na wyspie księcia Edwarda, więc jest jeszcze w ogóle odizolowana od kontynentu.
Od wszystkiego, tak.
Jest od nie wszystkiego i to jest wieś, środek wsi. Więc jedyną ambicją naukową, którą mogą tam mieć w ogóle dziewczęta przede wszystkim, ale nie tylko dziewczęta, bo chłopcy również, no to tak, dziewczęta mogą pójść w naukę i to jest zdecydowanie to, co mogą zrobić, czyli mogą zostać nauczycielkami, no bo to jest takie, to jest taki rodzaj zawodu, który jest społecznie przyjmowany i też jest społecznie użyteczny, a mężczyźni mogą zostać tym, kim zostaje Gilbert, czyli albo farmerem, albo pastorem, albo lekarzem, tak? No bo to jest jakby to, co...
Tak,
no, nauczycielem jeszcze.
Nauczycielem ewentualnie mógłby zostać.
Ale dziewczęta jednak przejmują te funkcje.
Tak, to jest ciekawe, tak? Bo tam nawet żadna kariera wojskowa, biznesowa, no, gdzie tam?
Nie ma powodu, tak? No ale potrzebny jest lekarz, potrzebny jest farmer, potrzebny jest pastor, czyli seminarium duchowne można ewentualnie skończyć, tak?
Tak.
Mówimy o początku wieku XX, ale tak naprawdę to jest realia, są trochę takie jak w powieściach Jane Austen, tak? 100 lat wcześniejszych, no.
No tak, to znaczy rzeczywiście tutaj te horyzonty, no zresztą to bardzo widać, kiedy trzeba pojechać do miasta obok, do Carmody, czy do Białych Piasków, że to już jakby te ich perspektywy, tam się nie pojawiają wielkie miasta. Tam ta Kanada jest tak daleko, że właściwie no...
Można mieć jeszcze sklep kolonialny, znaczy nie sklep kolonialny, tylko taki sklep, w którym się sprzedaje, tam gdzie Mateusz próbuje kupić dla Ani sukienkę,
tak,
właśnie materiał na sukienkę, tak? Czyli, że sprzedaje zarówno zboże dla zwierząt, jak i ubrania, jak i świece, jak i kosmetyki.
No taki sklep typowy XIX-wieczny, w którym jest wszystko.
Wiejski sklep, bo jest on jeden.
Więc... Jest on jeden, jest tam wszystko. Tak, rzeczywiście zgadzam się z tobą, tak samo te perspektywy dziewczęce, no będą dosyć niewielkie.
Ale i w ogóle ta sprawa, i w ogóle kwestia tego, żeby Ania i jej koleżanki poszły na uniwersytet, a właściwie do seminarium, to nie jest uniwersytet, to jest seminarium nauczycielskie.
To jest kolegium nauczycielski.
To jest kolegium nauczycielski, czyli seminarium nauczycielskie, to nie jest to samo co uniwersytet, bo na uniwersytet idzie Gilbert, no to do Toronto, żeby zostać lekarzem. I co ciekawe, on się odwdzięcza swojej społeczności i wraca, tak? I żeby tam pracować jako lekarz, no to jest... czy w okolicy, bo później się wyprowadzają, no ale powiedzmy tak. No to jest szczyt tych możliwości, które te dziewczyny mają i on nie jest dostępny dla każdej z nich. Co więcej, nie jest dostępny nie dlatego, że nie mają takich kompetencji intelektualnych, choć niektóre nie mają, no bo ukończyły, przypominamy, tę samą wiejską przykościelną szkółkę koedukacyjną, której uczy nauczyciel trochę z przypadku zawsze, bo...
Tak, i on się tam wymienia. To znaczy bardzo wyraźnie widać, że to są ludzie, którzy tam nie będą pracować na stale.
Oni po prostu przyjeżdżają na kontrakt.
Tak, i się wymieniają. Zresztą w ciągu książki, no mamy taką wielką zmianę, tak? Z nienawidzonego nauczyciela na taką nauczycielkę, która się staje ukochaną.
Tak, pan Stacy. Więc te dziewczynki nie tylko z powodu braku kompetencji intelektualnych, niektóre nie pójdą do tego seminarium nauczycielskiego, ale też dlatego, że po prostu rodzice im na to, rodzice się na to nie zgadzają, ale nie zgadzają się dlatego, że nienawidzą emancypacji, bo to nie jest taki sposób w ogóle
podane
i wówczas rozumiane, tylko dlatego, że uważają, że to jest niepotrzebne. I co więcej, no z perspektywy Avonlea, jeżeli mamy 5 dziewczynek, czy nastolatek, które pójdą wszystkie 5 do seminarium nauczycielskiego, to w Avonlea, w którym mamy jedną szkółkę wiejską, w której uczy się na przykład 15 dzieci i to jeszcze uczy się tych dzieci w jednej klasie, w różnym wieku, koedukacyjnie i w cyklu niestałym, ponieważ to też jest znowu cecha społeczności wiejskich, że te dzieci przychodzą do tej szkoły wtedy, kiedy nie muszą pomagać w gospodarstwie i to się często tam pojawia jako wątek.
Jako wątek, tak, że nie mają na to czasu tak naprawdę.
Tak, że kogoś tam nie ma, albo na przykład, no ale nawet te dzieci z tych bardziej już tych rodzin farmerskich, nie pracujących, tylko posiadających te farmy, też się czasem nie pojawiają, bo muszą się zająć na przykład swoją rodzinę, czy rodziną, czy coś.
Tak.
To jak mamy tam 5 nauczycielek w tym Avonlea, to już jest naprawdę...
Trochę za dużo, tak.
Za dużo, tak, więc to nie jest tak, że każda musi pójść do tego kolegium.
Tak, no i plus jeszcze to kosztuje. I to też jest bardzo ważne, tak? No mówimy tutaj o edukacji, która jest płatna, no i właściwie wszyscy tam mają problem z tym, że ich nie za bardzo na to edukację stać, że oni są trochę na łasce
stypendiów
i jakiejś pomocy finansowej. No dobrze, omówiłyśmy sobie trochę książkę, już trwa to ponad 45 minut, klasyka tego podcastu. Ja bym przeszła do tych dwóch ekranizacji, dlatego że one mają troszeczkę... One obie robią podobne rzeczy i obie robią zupełnie co innego, bo ta ekranizacja z lat 80-tych, 90-tych, co mnie zaskoczyło, kiedy ja ostatnio sobie do niej wróciłam, to że ona nie była w stanie przejść do porządku dziennego nad jednym faktem, który jest bardzo mocny w Ani z Zielonego Wzgórza, czy Ani z Zielonych Szczytów, że tam tak naprawdę jest ta jej relacja z Gilbertem, taka lubimy się, nie lubimy, tutaj, prawda, tabliczka
droczymy,
na głowie.
Ten.
Jest taka sugestia, która się pojawia, kiedy Maryla opowiada o tym, że umawiała się z ojcem Gilberta, ale mu nie przebaczyła, że to może tam być coś romantycznego, ale w Ani Zielonego Wzgórza nie ma romansu. To nie jest książka, w której jest wątek romantyczny.
Bo to jest książka dla dziewczynek, a nie dla nastolatek.
Tak. I kiedy oglądałam tą, ja kompletnie tego nie pamiętam, ale w tej ekranizacji z lat 80. oni wpisują wątek takiego, taki typowy wątek młodzieńczej miłości tam, gdzie go nie było. To znaczy na przykład Gilbert, który się pojawia w Białych Piaskach i jakby takie poczucie, że Ania nie może się przed Gilbertem zbłaźnić, daje jej energię do wspaniałej deklamacji,
tak.
Ale wcześniej w tym serialu jest to, że oni tam mają pojechać razem, a ona nie może i wysyła mu list.
A on go nie czyta, a potem on jej odsyła, ona wyrzuca.
I to doświadczenie z tych Białych Piasków, które jest właściwie pokazane jako absolutny triumf Ani. To znaczy Ania przyjeżdża jako ta dziewczyna w białej sukience z organdyny i czuje się taka mała na tle tych dam, ale wygrywa.
Okazuje się, że jednak jej specjalność jest dalej specjalna.
No, tak? No to tutaj jest to jakby w jakiś sposób naruszone właśnie tym wątkiem romantycznego nieporozumienia. Też jest taki wątek, kiedy Gilbert podwozi Anię bryczką i to zostaje zauważone i robi się cały dramat i Maryla tak trochę sugeruje Gilbertowi, że on nie może się związać z Anią już teraz, ponieważ Ania ma jakieś plany i nie
musisz skończyć
szkołę. I to bardzo wyraźnie widać, że ta ekranizacja nie jest w stanie odpuścić. Zresztą mam wrażenie, że dlatego cieszy się wciąż taką popularnością, że ten taki motyw romantyczny jest, no, jak wejdziecie na YouTube'a, to okaże się, że mnóstwo osób wycina wyłącznie sceny z Anią i Gilbertem w starej tej Ani z Zielonego Wzgórza.
A to nie jest o tym w ogóle książka!
No właśnie.
Znaczy, a po tym, że późniejsze tomy są o tym, no chociażby jak Ania z Richmondu, czyli Ania na uniwersytecie, ale które właśnie... się w większości dzieje w ogóle w listach, które Ania pisze do, znaczy w większości, w dużej części dzieje się w listach, które Ania pisze do Gilberta. Tak, tak. Na studiach.
Ale trzeba było czekać aż do końca Ani z Avonlea, tak naprawdę.
Trzeciego tomu, no tak.
Tak, no, trzeba się strasznie naczekać, zanim oni się zajdą.
To jest absurdalne, dlatego że no właśnie Ania, pierwszy tom powieści to jest, jak mówimy, powieść dla dziewczynek. To jest książka, która z założenia ma nie mieć tego romansu, bo ten romans nie jest przedmiotem całej sytuacji, bo to są małe dzieci. Ewentualnie na samym końcu tej historii, znaczy na samym końcu tej powieści można... Jest taka, czasem w większości tych książek jest taka sugestia, że jednak tam
coś może być
coś
więcej.
Może być więcej.
Zwłaszcza, że między Anią a Gilbertem jest różnica wieku, która...
Tak.
Bo on jest od niej starszy.
Tak, bo on nie chodził do szkoły przez
jakiś do szkoły
czas.
I on chyba ma... On jest chyba od niej dobre parę lat starszy, tak. Co jest dosyć ważne, kiedy zaczyna się ten wątek budować w Ani Zielonego Wzgórza, gdzie Ania ma 13, 12, 11, 12, 13.
Tak, tak, a on ma 15, 17.
I to jest strasznie duża różnica wieku wtedy.
No tak, to jest ogromna różnica wieku, co zresztą w nowej ekranizacji jest tak troszeczkę jakoś dziwnie powinięte, ale jednocześnie nam się przypomina w pewnym momencie, bo Gilbert tam się zaciąga na statek i to jest
tak,
jest
takie...
dziecko, czy wiesz, ma 11 lat, czy 17?
No właśnie, a on chyba ma 16, kiedy Ania ma 11, tak. Więc nawet sam fakt, że on jej dokucza na samym początku
jest dziwny.
Jest dziwny, tak? Jakby wydaje mi się, że jak ja pamiętam, to ta różnica 16-11 była tak drastyczna.
Gigantyczna różnica.
Że nawet chłopcy nie za bardzo chcieli się zainteresować. Przy 13-18 to się zaczyna zmieniać, jakby, ale tak. To jest ten moment, kiedy jedno jest dzieckiem, a drugie jest nastolatkiem i to tak bardzo.
Zdecydowanie, jest to duża różnica. Aczkolwiek tak, no właśnie ten wątek romantyczny się tam pojawia, bo nie znaczy, no wiesz, there is no story without a love story, tak? Ale jednocześnie on jest troszeczkę na siłę, dlatego że całe serce emocjonalne tej powieści i w związku z tym ekranizacji równie dobrze mogłoby być w rozwoju emocjonalnym Ani, która zdobywa swoje miejsce w społeczności, zdobywa matkę i ojca, znaczy figury matki i ojca, najlepszej przyjaciółki, środowiska jakby z dalszych znajomych i ona buduje swój rozwój emocjonalny, przenosząc swoje uczucia z wymyślonych postaci i wymyślonych historii, jakby przestaje być księżniczką Cordelią, tak, którą jest na początku, bo żyje w świecie jakby emocjonalnym stworzonym we własnej wyobraźni, bo świat zewnętrzny jest dla niej okrutny i tak jakby jest dla niej no, pełen przemocy. I przechodzi do tego świata emocjonalnego, który jest rzeczywisty, tak? Bo zbudowała sobie środowisko osób, które ją kochają i które ona kocha, więc jakby to nie jest opowieść romantyczna. Tam jest duży ładunek emocjonalny, który jest platoniczny, no gdzie indziej.
Co ta seria z lat 80. natomiast doskonale robi, to moim zdaniem...
Casting.
To znaczy, no. Rzeczywiście, pomijając fakt, że aktorka w głównej roli wygląda jak Ania jako dziecko i wygląda jak Ania jako nastolatka.
Tak.
I to jest niesamowite, jakby jak oglądamy tą samą osobę, która przechodzi niesamowitą przemianę dla dla mnie też casting Maryli był fenomenalny. To znaczy, to w mojej głowie tak wygląda
Maryla. Tak wygląda Maryla, tak, 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 no w mojej też. Diana też jest moim zdaniem świetna, bo Diana jest taka, no...
Ona ma taką urodę lokalnej piękności.
Tak, bo ona jest tą lokalną pięknością. Znaczy, główną lokalną pięknością jest, ja zawsze, bo ja już jestem teraz kompletnie, mam mętlik w głowie, jak się te dziewczynki nazywają w której wersji. Bo lokalną pięknością jest Janka czy Ruzia. W sensie Ruby czy Jane?
Wydaje mi się, że Ruby.
Ruby jest lokalną pięknością, bo Ruby umiera na gruźlicę tak, za karę, Ruby, za to, tak, że to za jest... bardzo kocha, za bardzo lubi chłopców. Swoją drogą, to jest właśnie
tak.
Też
taki... No jest jeszcze Józia Paj, tak? To znaczy, tak, ja, Josie, tak. Ja odmawiam nowego tłumaczenia imienia Józia.
Okej, dobrze, Józia, dobrze, jest.
Bo Józia Paj jest w mojej głowie jako symbol takiej totalnej meduzy. Tak, znaczy, to jest taka... I muszę też powiedzieć, że absolutnie kocham. Jest taki rozdział w Ani Ziennego Wzgórza, gdzie Ania ląduje w tym koledżu nauczycielskim. Jest strasznie smutno i w tym momencie do jej pokoju wparowuje Józia Paj i pyta, czy ma ciastka, bo ona ma ochotę na ciastka, a w ogóle to dlaczego ryczysz i idziemy z dziewczynami na miasto. I z jednej strony, ja jak byłam dzieckiem, to nienawidziłam tej postaci, a teraz czasami myślę sobie, you go, Józia, to znaczy...
Jakby... Zdrowy, Józia jest szczęśliwa w życiu, no, po
ona,
prostu,
ona
tak.
Wie, czego chce i jest taką, ja wiem, że to głupio zabrzmi, ona jest taką Samantą...
Taką Samantą tego świata, tak? Ale bo to jest wszystko w tej właśnie podlane tym sosem protestanckości, bo dlatego Ruby umiera na gruźlicę. Dlaczego? Bo za bardzo, ona troszeczkę jak Susan z tego, z opowieści z Narni, że dlatego, że za bardzo kochała pończochy, ciastka i chłopców, jakby rozumiesz, nie?
Największy grzech, dziewczęta, spisujemy, nie wolno za bardzo kochać pończoch, ciastek i chłopców.
Ciastek i chłopców, bo to chodzi o to, że Ruzia umiera na, znaczy Ruby umiera na gruźlicę w wieku lat 16 czy 17, ponieważ musi, ale przedtem uczy się tej lekcji, że jakby w życiu nie liczy się tylko zabawa i adoratorzy, ale też jakby musi myśleć o wieczności. Dla mnie to wstrząsnęło, jak to czytałam.
Ja pamiętam, to znaczy to jest taki moment, to jest późniejsze tomy, to są...
A nie zawolni, no nie, no jest nastolatką, tak, to jest niezawolni chyba.
I to są takie momenty, kiedy nagle jakby to, co jest już w Ani Ziennego Wzgórza, uderza ci w każdym tomie coraz bardziej, że ja pierdolę protestanty.
Straszne, ale z ogóle tam jest taka scena, że ta Ruzia, że jakby Ania, że ta Józia jest bardzo nie, jakby ona nie chce tego przyjąć do wiadomości, że jest chora i tak dalej, więc dalej jest otoczona tym całym jakby szeregiem swoich adoratorów i Ania ją w pewnym momencie tak jakby łapie samą i widzi, że ona tak jakby desperacko próbuje udawać, że wszystko jest w porządku i tylko jej mówi, że ona wie, że już jej godziny są policzone, ale ona jeszcze chce wycisnąć z życia wszystko, co jej tam zostało, owija się tym szalem po prostu wełnianym i idzie na dół zabawiać z powrotem swoich różnorodnych adoratorów, znowuż mężczyzn, nie? Więc jakby to jest...
Straszne.
Straszne to
straszne,
jest.
Straszne, straszne, tak. I to jest rzeczywiście, no, ja przyznam, że trochę tak jest i to mi to towarzyszyło, że ja z każdym tomem czułam coraz większy dystans między mną
no,
a Anią.
Tak.
Bo to też może jest trochę tak, że to doświadczenie dzieciństwa bywa pod bardzo wieloma względami
uniwersalne,
ale doświadczenie dorosłości jest już nie, tak niesamowicie zakorzenione w normach kulturowych, że ja mogłam się utożsamiać z Anią, która chciała iść na uniwersytet, ale już nie z Anią na tym uniwersytecie.
Tak, tak, która jednakowoż głównie zajmowała się robieniem wrażenia na matce swojego...
Przyszłego...
Narzeczonego,
potencjalnego przyszłego męża.
Tak. No oczywiście, ale bo ja to mówiłam dlatego, że rozmawialiśmy o tym, że pominięcie wątku romantycznego byłoby tutaj dużo, znaczy pominięcie, jakby niedodanie wątku romantycznego byłoby tutaj w tej ekranizacji z 85 roku dużo lepsze, ponieważ jego tam nie ma, a co więcej, to jest trochę wbrew intencjom samej moim zdaniem Montgomery, która jak tutaj opowiedziałyśmy, każe wręcz te dziewczynki, które za dużo o chłopakach myślą.
I się za wcześnie nimi interesują.
Tak, więc
jeszcze przyjdzie czas.
Jeszcze przyjdzie czas.
Natomiast wydaje mi się, że ta ekranizacja jest przez bardzo wiele osób traktowana jako taka najbardziej oczywista, najbliższa realiom, no rzeczywiście tak, że ona pod względem wizualnym jest bardzo bliska takiemu wyobrażeniu, jak ma wyglądać ekranizacja powieści z początku XX wieku.
Tak, bo ona jest taka, jak The Heritage Movies w przypadku Jane Austen, prawda? Że tak jak ekranizacja BBC Jane Austen.
Zresztą jest ona jest dobra. Bardzo w tym nurcie, tak. To znaczy to pokazywana w jakimś masterpiece serii wydaje mi się, że dla wielu osób to będzie taki feel good movie, seria, którą będą oglądać i nie zastanawiają się koniecznie nad tymi zmianami, bo też przyznam szczerze, podejrzewam, że wiele osób kojarzy sceny z Ani Zielonego Wzgórza, ale te rzeczy takie bardzo istotne, które dzieją się pomiędzy tymi scenami,
to nie. Tak, kojarzy jak Ania chodzi po dachu i spada z tego dachu, kojarzy jak upija Dianę, kojarzy jak sobie ufarbuje włosy, kojarzy jak uderza Gilberta
tabliczką,
kojarzy niezliczone spacery z Dianą, tak jak one gdzieś idą sobie po lesie.
Natomiast chyba warto tutaj powiedzieć, bo już musimy Musimy powiedzieć o serialu Anne with E, co jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście to E było ważne dla autorki.
Tak.
Ponieważ jest to serial, który próbuje zrobić coś, co moim zdaniem jest bardzo dyskusyjne i co mnie osobiście w wielu miejscach do tego serialu zniechęciło. Czyli próbuje opowiedzieć historię osadzoną, która została osadzona w bardzo konkretnych realiach i opowiada o bardzo konkretnych ludziach. Próbuje ją wzbogacić o wszystkie wątki, których tam nie ma, a które powinny się tam znaleźć, żeby ta opowieść była zgodna z naszym współczesnym patrzeniem na emocjonalność, na relacje społeczne, na relacje płciowe. I ja od razu chciałabym powiedzieć, to jest troszeczkę inny moim zdaniem przypadek niż Bridgertonowie.
Nie, zdecydowanie, bo to jest jakby inny typ...
Inny typ zniekształcenia historii, tak?
W innym celu też.
Tak, bo Bridgertonowie, oni się dzieją, to mam o tym cały odcinek, w takiej pewnej magicznej przestrzeni. To jest...
Gdzie nie istnieją problemy społeczne, za to istnieje bardzo dużo przedmałżeńskich relacji seksualnych.
Tak, i to jest jakaś fantazja obok historii, natomiast w przypadku Ani Zielonego Wzgórza to jest, no powiedziałabym, trochę taki rewizjonizm, to jest takie trochę poprawianie, ale też takie anachroniczne narzucanie naszej... już no
wrażliwości
takie,
emocjonalnej.
Tak, wrażliwości,
nie?
emocjonalnej na postaci z przeszłości, co o tyle moim zdaniem jest problematyczne, że kilka rzeczy nam wtedy zupełnie umyka. No i też pojawia się takie pytanie, że skoro było tak dobrze, to dlaczego było tak źle?
No właśnie, bo ja mam z tym tak jak ty duży problem, a jednocześnie to jest temat szerszy niż po prostu proste powiedzenie sobie, ale przecież w XIX wieku to w ogóle... Aha, bo możemy mówić, że to jest w XIX wieku, dlatego że jest problem z chronologią tych powieści, bo też jakby Montgomery w pewnym momencie robi przeskok. Jest tak, ale ogólnie rzecz biorąc, realia są lat 90. XIX wieku. Więc możemy powiedzieć, że w latach 90. XIX wieku nie było we wiejskiej społeczności odizolowanej kanadyjskiej, nie było takich problemów, nie było takich tematów, a nawet jak były, to na pewno to z dużym prawdopodobieństwem nie tak odnosili się do nich bohaterowie, do kwestii rasowych, do kwestii orientacji seksualnej, do kwestii identyfikacji płciowej, ról płciowych i tak dalej, więc to nie, ale to jest za proste, żeby tak załatwić ten temat.
Tak.
Bo z jednej strony na pewno to Anne with an E jako serial wpisuje się w taką formę ekranizacji XIX-wiecznych dzieł literackich, która te dzieła literackie dobrudza. Tak, jakby do ciemnia.
Tak.
Bo mamy Heritage Movies Merchant Ivory, tak? Które są takie jak ta ekranizacja z 85
ładne,
roku.
Ładne, pastelowe. Wszystko jest czyste, nikt nigdy sobie nie ubrudził.
Jesteśmy narci, ale nikt nigdy tak nie wybrudził, nie karmił żadnej te świni, chyba że parobkiem. A potem mamy te ekranizacje, które są brudne, tak? Czyli tak jak Duma i Uprzedzenie z 2005 roku. No to tutaj mamy Anne with an E z 2017 roku, czyli która pokazuje, że tak, że jesteśmy na wsi, że są to realia wiejskie, są to realia brudne dosłownie i brudne też emocjonalnie i brudne też społecznie, więc ona, ta ekranizacja z jednej strony podbija wątki, które się pojawiają w powieści, o których my już rozmawiałyśmy, czyli ten naprawdę bardzo okrutny sposób traktowania dzieci, szczególnie dzieci osieroconych w tamtej społeczności i też jakby taką znieczulicę, z którą to osierocenie się, te sieroty się traktuje i jak to się odbywa, bo Ania z Zielonego Wzgórza tam bardzo często powtarza i mówi to też w powieści, ale nie w tej ekranizacji z 85, że ona wie, że ona jest sierotą, ona wie, że ona to jest warunkowo, ona wie, że mogą ją w każdej chwili oddać, tak? I że to nie jest, to jakby nie buduje takiej iluzji emocjonalnej, że ach, Maryla po prostu jak zobaczyła Anię, to od razu poczuła, że jest jej mamusią i teraz już wszystko będzie super, tylko jakby wszyscy wiedzą, że to jest używanie taniej siły roboczej pod postacią dzieci, które nie mają rodziców. Więc jakby tego nie zamazuje problemów społecznych, które się pojawiają, jeżeli chodzi o problemy klasowe, no bo trafia do szkoły wśród to towarzystwa dziewczynek z dobrych rodzin farmerskich, sierota. Pani Linda mówi, że zaraz ci dom podpali i cię okradnie, bo tak ludzie myśleli i tak jest też w powieści i to jest wszystko okej, okay, tak? Znaczy pokazywanie tych realiów jest w porządku w tym sensie, że bo one są w książce i one są prawdą.
Można je wyciągnąć.
Można je podbić, wyciągnąć, one też jakby dodają tego elementu, który być może przeoczamy jako czytelnicy, jako dzieci, no bo nie skupiamy się na tym, że Ania nie ma mamy ani taty, tylko jest służącą, dlatego, że ma takie piękne przygody we własnej wyobraźni.
Mhm.
Ale to jest jedno. A drugie to jest dodawanie tych wątków, o których Kasia mówi, czyli tych wątków obyczajowych, których w powieści nie ma. No właśnie, bo to jest taki problem, że nie ma tych wątków nie dlatego, że Lucy Mount Montgomery była transfobką, rasistką,
seksistką.
Myślę, że gdyby się ją o to zapytać, to prawdopodobnie miałaby zdanie nie, podobnie jak większość osób w jej życiu i w środowisku, w którym się wychowała, niesprecyzowane na ten temat, czyli żadne, ale dlatego, że to nie były problemy, które pojawiały się w świecie, który ona znała i o którym ona pisała, co nie znaczy, że w tym świecie nie było żadnych problemów, ponieważ ona o tych problemach, które znała, pisała całkiem sporo.
I to zarzucano jej, że pisze zbyt słodko o tych problemach. Tak. To też jej zarzucano, że ta... Natomiast problem też polega na tym, i to jest mój, że jeśli wyobrażamy sobie malutką, odseparowaną społeczność wiejską pod koniec XIX wieku, tak, i tam pojawiają się te problemy i edukacyjnie wszyscy mają do nich podejść tak, jak my w XXI wieku, to pojawia się pytanie, to zasadniczo rzecz biorąc, co
w czym,
ci...
że był problem,
w czym, że był problem? Dlaczego ci ludzie, którzy przez wieki doznawali wykluczenia ze względu na orientację, tożsamość, czy kolor skóry, się tak skarżą, skoro no przecież, przecież wszystko było okej, okay, tak?
Tak, wystarczyło się trochę bardziej postarać. No tak, bo to jest też problem, bo jakby może powiedzmy dla osób, które niekoniecznie oglądały cały ten serial, tam w Anne with an E są wątki zarówno wprowadzenia postaci czarnych, przyjaciela Gilberta, który jest czarny, wprowadzenia chłopca, który jest gejem, bądź też w ogóle ma, jakąś, ma tożsamość jakąś transseksualną, nie jesteśmy tego pewni.
Transpłciową.
Transpłciową, tak? Nie jesteśmy tego pewni.
Przy czym ja podam wam taki przykład, jak to jest prowadzone.
A no właśnie, bo też jakby my to tak mówimy z naszej perspektywy.
Bo kwestia polega na tym, że na przykład ten chłopiec pięknie rysuje i dzieci się z niego śmieją.
Tak,
i to jest
wiadomo.
To jest coś, co mnie doprowadza do szału, bo słuchajcie, w XIX wieku umiejętność ładnego rysowania była ceniona u chłopców i u dziewczyn, i u każdej osoby.
Tak.
To było coś, nie śmiano się z chłopców, że rysują.
Nikt się nie śmiał z chłopców, że rysują, dlatego że fotografia nie była wtedy tak rozpowszechniona i jak ktoś umiał ładnie rysować, to było bardzo przydatne i bardzo potrzebne.
I bardzo cenione.
Tak.
I to była umiejętność, że i to jest właśnie mój problem. Okej, dobrze, możemy nawet rozmawiać o kwestiach mniejszości czy rasy, ale w sytuacji, w której bohaterowie zachowują się jakby byli z XXI wieku,
tak,
w wieku XIX, to my się w ogóle nie chcemy dowiedzieć, kim byli ci ludzie.
Tak.
Chcemy się dowiedzieć jeszcze więcej o nas samych.
Tak.
W historycznym kostiumie i trochę sobie mówimy, że przecież ci ludzie mogli być tacy jak my.
A nie byli, tak.
A nie byli.
No właśnie, bo też jest, więc mamy tego chłopca Cola i mamy jeszcze ciotkę Diany, która jest lesbijką i żyje w związku lesbijskim całe swoje życie ze swoją partnerką i trochę się z tym nie kryje, i tak jakby właściwie się z tym jakby nie kryje, tylko wszyscy o tym wiedzą. No i jest tak, że Ania znowu występuje w tym serialu jako taka postać tej szlachetnej dzikuski, która ze względu na to, że nie odebrała takiego wychowania jak wszyscy, to po prostu przechodzi bardzo pogodnie do porządku dziennego nad wszystkimi tymi wyzwaniami progresywnego społeczeństwa, które przed nią scenarzyści serialu stawiają, tak? To znaczy ona, widząc czarnego mężczyznę, mówi, znaczy zupełnie, jakby kompletnie jej to w ogóle nie wzrusza. I mówi, o, bardzo miło cię poznać.
Tak, bo to nawet nie jest dorastanie do tego.
Nie, ona
tego.
Po prostu od razu. Widząc, że Cole jest chłopcem, który prawdopodobnie jest innej orientacji seksualnej, a być może też innej tożsamości płciowej, mówi, no przecież najważniejsze są pokrewne dusze, więc w sumie to co za znaczenie, jakie ciało ma ta pokrewna dusza, tak? To nie o to chodzi w pokrewnych dusz, znaczy, znajdując ciotkę Józefinę, Diany, dowiadując się, że na całe życie jest w związku z kobietą, która zresztą ubiera się po męsku, mówi, znowuż, tłumaczy to jakby całą koncepcją pokrewnych dusz, czyli kindred spirits, że tak naprawdę to jest to zaznaczenie, kto jest w jakim ciele tą pokrewną duszą, najważniejsze są emocje. No i to jest coś takiego, że nam to bardzo ładnie brzmi i bardzo ładnie głaszczę czytelników po głowie, czy
widzów,
bardzo ładnie głaszczę widzów po głowie, mówiąc tak właśnie było. Żeby nie być transfobem, po prostu mizoginem i rasistą, to wystarczyło się po prostu troszeczkę postarać. Tak jak Ania się postarała i proszę bardzo, nie ma z niczym nigdy problemu, wszystko jest absolutnie normalnie i tak powinno być. Tylko, że to sprawia, że w ten sposób, jeżeli budujemy takie postacie, które mają podejście do świata absolutnie odmienne od realiów kulturowych, w których by się faktycznie wychowały, gdyby były prawdziwymi ludźmi, to absolutnie przekreśla dziesiątki lat jakby walki o równe prawa społeczne, różnorodnych mniejszości rasowych, seksualnych, tożsamościowych, no jakby religijnych również i tak dalej, bo to mówi, że no cóż, no świat po prostu powinien być, gdyby tylko ludzie byli tacy mili jak Ania, to nie byłoby w ogóle żadnego problemu.
Tak, i to jest dla mnie to jest w imię naszego dobrego samopoczucia tak. wykreślamy fakt, że to był realny problem i, tak. i ci ludzie z tym żyli.
I że to nie było tak, że źli ludzie byli...
To jest dla mnie ważne. Tak. To znaczy, że ten serial nie dopuszcza, że moglibyśmy polubić Anię, gdyby Ania była dziewczynką z XIX wieku, tak? tak? Mówi właściwie, no te, nie, ci ludzie byli koszmarni, tych ludzi by się nie dało polubić. Przy czym oni sami jej stawiają pod nos w sprawy, o których
nie wiedziała.
Czy... A kolejna sprawa jest też taka, że bardzo często mam wrażenie, że infantylizujemy wiek XIX.
Tak.
Zwłaszcza kiedy dziewczynki mówią o na przykład o okresie, czy mówią o takich rzeczach związanych z dorastaniem, no to zakładamy, jest taka jakaś przedziwna wizja, że te wiejskie dziewczynki, to są wiejskie dziewczynki,
które dorastają wśród zwierząt hodowlanych.
One nic kurde nie wiedzą. I to jest takie połączenie, że z jednej strony ci ludzie byliby tak niefajni wobec wszystkich mniejszości, wobec wszystkiego, czego nie znają, odmienności, że musimy na nich wymusić współczesność, a z drugiej strony, wiecie, oni tak nic nie wiedzieli.
Bo XIX wiek to jest taki okres, kiedy wszyscy są rasistami, seksistami i wszystkimi innymi dyskryminantami, ale jednocześnie są absolutnie nieświadomi realiów życia, takich jakichś realiów płciowych, czy klasowych, czy społecznych i nigdy o niczym takim nie słyszeli. Ania, która wychowała do 11 roku życia 3 pary bliźniąt pani Hammond, nigdy w życiu nie słyszała w ogóle o takich rzeczach jak menstruacja, nie wie jak się zachodzi w ciążę, nie wie na czym polega ciąża i poród i tak dalej. Dziewczynki, które wychowały się na wsi wśród zwierząt hodowlanych też tego nie wiedzą absolutnie.
Zresztą tam jest nawet w samej Ani Zielonego Wzgórza taka wzmianka, że pana Stacy zabrała je wszystkie na spacer, gdzie rozmawiały o tym, że dorastają, tak. jakie mają być w przyszłości. Świetna scena, która jest w tej książce.
Uświadamiania
i to jest przecież
pewnego rodzaju seksualny, prawdopodobnie.
Prawdopodobnie ona im powiedziała, że dziewczyny, ale jeśli w ogóle... teraz się będziecie uganiać za facetami, to wam mnóstwo szans przepadnie w życiu, tak, bo tak. no bo prawdopodobnie weźmiecie ślub, zajdziecie w ciążę i na tym się skończy.
Miały, albo jeszcze będziecie miały nieślubne dziecko. To tak, się też zdarza, bo też to się nawet w takiej społeczności służące, ale nawet jest taka, w ogóle w samej powieści jest taka wspaniała scena na początku Ani z Avonlea, jak Ania się widzi z Dianą i Diana mówi o tym, że ach, Aniu, kurczę, przytyłam już tam, ona mówi, mi to zainteresowało wtedy, że ona mówi, że I gained tam 2 stones, czy coś, ja nie wiem, nie wiedziałam ile to jest, że ileś tam funtów, że przytyłam już ileś tam funtów, no ale i znowu muszę sobie poszerzyć sukienkę, w sensie, że rosną jej piersi, też o to chodzi i ten, ale tak to jest, jak się dziewczyna staje kobietą, moja mama mówi, że to zdrowe i że normalne, ale kiedy już skończy się to tycie, nie? I to jest jakby dialog z powieści, więc one trochę wie, jakby...
No, one rozmawiają.
Wiesz, one wiedzą, co się dzieje.
Wiedzą, co się dzieje. Otóż to. No i zresztą kolejny mój problem, i to świetnie, że przywołałaś Dianę, bo jedną rzeczą, która mi się jeszcze jako dziecku podobała w Ani Zielonego Wzgórza jest to, że Ania idzie do koledżu, ale Diana nie. Diana nie idzie tą samą drogą. One są wielkimi przyjaciółkami, no ale jasne jest, że ich życie będzie wyglądało zupełnie inaczej.
I też, że Diana ma mniejsze kompetencje intelektualne, tak. ale też ma mniejsze potrzeby.
Potrzeby. I ja to bardzo lubiłam, bo zawsze mi się wydaje, jakby nawet jako dziecko czułam, że to jest jakaś prawda życiowa. To znaczy, że te drogi życiowe, które miały być obok i one się zastanawiają, czy nie rzucą wizji małżeństwa i nie zamieszkają razem jako stare panny, w pewnym momencie spotykają się z realiami. Tak, Diana zostanie w Avonlea, weźmie ślub, urodzi dziecko, ale nadal będą przyjaciółkami. To jest moim zdaniem bardzo istotnym wątkiem. I tego ten serial nowy nie był w stanie przepuścić.
Tak,
Diana walczy o swoje wykształcenie.
Bo ale ma złych rodziców, państwo Barry, którzy nie chcą jej puścić, żeby została naukowczynią.
I znowu to samo. To znaczy, po pierwsze, wykasowujemy całą historię tych dziewczynek, które nie poszły na studia.
Która była większość wówczas.
Która była większość. W związku z tym, jakby wykasowujemy tą historię o tym, jak cenna była możliwość
i trudna,
edukacji.
I wymagająca poświęceń i ogromnego samozaparcia.
Ale jednocześnie gdzieś tam się pojawia sugestia, że one muszą iść razem tą ścieżką życiową, żeby być przyjaciółkami. Dla mnie, pomyślałam sobie, że dla mnie to jest wyjątkowo okrutne. Dlatego, że w imię emancypacji, postępu, współczesności, zasadniczo rzecz biorąc, mówimy, że no, jest jedna ścieżka, którą one mogą iść i oczywiście współcześnie to ma sens, ale z drugiej strony myślę sobie, jak sobie zaczynam myśleć o mojej ścieżce edukacyjnej i moich znajomych, to jest ważną nauką, że powiedzmy, no oczywiście u nas w Polsce to większość osób, które znałam, skończyły liceum, ale było dla mnie nauką, kiedy moje znajome powiedziały, no i dosyć, nie? Jakieś technikum i jakieś szkoła policjalna i tyle, idę do pracy, czy nawet bez szkoły policjalnej. czy te przyjaźnie się rozpadły? Nie do końca. Z niektórymi osobami nadal utrzymuje kontakt. To jest ważna nauka w tej książce dla dzieci i dla młodzieży.
Że nie wszyscy muszą być, nie wszyscy idą tą samą drogą. A też tym bardziej jak na książkę, która jednakowoż mimo tych różnych takich zabiegów, które mają sprawić, że będzie postępowa, ale znowuż nie aż tak postępowa, to jest to książka, która jest pochwałą indywidualizmu. Jednak mimo wszystko, tak?
Tak.
Więc co sprawia, ale jest to też indywidualizm rozumiany jako Ania jest przede wszystkim elastyczna intelektualnie i elastyczna emocjonalnie i ona rozumie dużo lepiej to, że ludzie mają różne wybory i robią różne rzeczy. I znowu jest taka scena w książce, to jest droga drugi tom chyba, bo one mi się troszeczkę szczerze mówiąc zlewają.
Splatają.
W której Diana tak wyznaje Ani taka strasznie zawstydzona, że ona to jednak, no, oświadczył jej się ten jej chłopak i ona wie, że dla Ani to on jest taki trochę, taki jest troszeczkę taki głupi, jest taki trochę i taki nie ma takiego polotu i nie jest taki intelektualnie rozwinięty, ale on jest taki dobry, jest dobrym farmerem, a poza tym jest taki trochę grubawy. Mhm. I ona że to mówi, że my będziemy sobie razem jak takie dwa grubaski mieszkać, znaczy takie z powieści to napisane, będziemy sobie tak razem mieszkać. Ja wiem, Ani, że to dla ciebie to, ale wybacz mi, bo ja naprawdę jestem szczęśliwa, a Ania jej w tym momencie mówi, że ale w ogóle...
No, o co ci chodzi?
Chodzi? W ogóle strasznie się cieszę, że to fantastycznie, że dla mnie najważniejsze jest twoje szczęście, że to jest świetne, że znalazłaś swoją miłość i że chcesz tak żyć i że twoje życie jakby już płynie tak, jak tego chcesz, nie? Że ważne, żeby być w zgodzie ze sobą, nie? Ten nowy serial to kompletnie odpuszcza.
I jeszcze do tego wszystkiego ponownie. Ponownie robi dokładnie to samo, to znaczy nie chcę spojrzeć na ludzi XIX wieku,
tak,
jak może
w XIX wieku.
No bo ludzie, którzy nie posłuchali córki do koledżu nauczycielskiego w XIX wieku nie byli złymi ludźmi wyjściowo, zwłaszcza jeśli byli farmerami z zadupia.
Tak. I co więcej, no właśnie, bo rodzice Diany tutaj są przedstawieni jako para po prostu złoczyńców, złych charakterów, czarnych charakterów tej historii, bo nie chcą wysłać swojej córki na studia, a oprócz tego zmuszają Mini i Diana, one zresztą miały też jeszcze więcej rodzeństwa w książce, do tego, żeby były takimi dobrze ułożonymi małymi damami, podczas gdy właśnie całą osią przyjaźni po pierwsze, oni wychowywali swoje córki tak jak dając im najlepszy możliwy start w życiu, w środowisku, w którym się wychowywały i naprawdę nie robili im żadnej krzywdy w okolicznościach, w których przyszło im żyć i pracować. To po pierwsze. A po drugie, to zabija całą dynamikę jakby relacji między Anią a Dianą. To znaczy tego, że Diana reprezentuje tę taką tradycyjną, stereotypową dziewczyńskość, a potem kobiecość XIX-wieczną. Ona jest tą dobrą dziewczynką, tak? Tą grzeszną dziewczynką, tą dziewczynką, na którą każdy powinien jakby aspirować, żeby być. I ona się, a Ania jest tą dziką postacią i one się od siebie nawzajem uczą, tak? Znaczy Ania się uczy być bardziej stateczna i bardziej zwracać uwagę na te konwenanse kobiecości, a Diana uczy się więcej myśleć kreatywnie i zastanawiać się nad podejmowaniem jakby własnych jakichś decyzji życiowych. A jak my wytwarzamy wszystkie bohaterki dziewczęce w tym serialu jako te po prostu skierowane w kierunku emancypacji, takiej rozumianej bardzo prosto jako emancypacja intelektualna poprzez edukację, to gdzie tu jest jakiś, nie wiem, rozwój postaci, konflikt?
Plus coś... też jakaś nauka. Ta książka dobrze uczy dzieci, że można się przyjaźnić z osobami bardzo różnymi
które
od nas.
Które są od nas i różne, tak.
I też jedna rzecz, która w serial jakby też nie był w stanie w żaden sposób oddać, no to z jednej strony niby oddaje ten ciężki los sierot XIX-wiecznej w taki bardzo mroczny sposób, ale z drugiej strony znowu to sierotstwo XIX-wieczne próbuje przepisać na współczesność, czyli
tak,
jest szukanie korzeni, przeszłości.
No.
I to jest
okropne.
I to jest ponownie to samo, to znaczy uznajemy, że nasza emocjonalność jest tak cenna i tak ważna
ale
i tak dojmująca i słuszna, że ona musi zdominować to, co ludzie wtedy czuli, jak myśleli, bo my jesteśmy ważniejsi od przeszłości. Jak my tu siedzimy jako dwie historyczki, to jedną z rzeczy, których się nas uczy jako historyków, jako badaczy przeszłości, no to właśnie, żeby tak nie myśleć.
Bo to jest anachroniczne i to jest ahistoryczne myślenie, które prowadzi do ściany, tak? Albo do takiego rewizjonistycznego podejścia do historii, które naprawdę na dłuższą metę nie ma żadnego sensu, bo wskazywanie tego, bo zamknięcie się w świecie, w którym mówimy, no w przeszłości to wszyscy byli po prostu fatalnymi ludźmi o wątpliwym kręgosłupie moralnym, a teraz jesteśmy tacy progresywni, wszystko wiemy najlepiej. Naprawdę sprawia, że nie da się myśleć ani badać dziejów przeszłych, bo się o nich nic nie dowiemy, tylko będziemy wraz wzrastali we własnym poczuciu własnej wartości. Tak, ten wątek sierocy jest po prostu przerażający w tej nowej wersji, dlatego, że po pierwsze, tam mamy już w trzecim odcinku pierwszego sezonu, taki wątek, że w ogóle Maryla i Mateusz adoptują Anię, oni ją dopisują do swojej rodzinnej Biblii i dają jej nazwisko swoje. I ona się nazywa od tej pory Anne Shirley Cuthbert.
Ja przyznam szczerze, że to był pierwszy moment, kiedy miałam ochotę wyłączyć ten serial i nie oglądać dalej.
Co jest bzdurą i nieprawdą, ponieważ nie, oni by po pierwsze tak nie zrobili, ponieważ nie, ponieważ taki rodzaj myślenia o adopcji dzieci, jaki my rozumiemy dzisiaj jako adopcję, wówczas nie był po pierwsze popularny bardzo, a po drugie nie był w ogóle jedynym możliwym rodzajem przysposobienia. Oni, a nie przysposabiają do, jako swoją córkę w pewnym sensie, co też jest problem, oni są rodzeństwem, tak? W sensie jakby
tak, to się w ogóle nie składa. Tak? Nie,
ale jednocześnie przede wszystkim Ania sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że ona wcześniej miała rodziców, ona znała ich imiona i nazwiska, ona wie w jaki sposób oni zmarli, że na tyfus, że byli nauczycielami, pamięta swoje dzieciństwo, ona nie ma tego problemu z własną tożsamością polegającego na tym, że ona nie wie skąd jest i kim jest i potrzebuje znaleźć potwierdzenie swojego ja, co jest w ogóle całym wątkiem tam w drugim czy w trzecim sezonie, bo to odzwierciedla nasze rozumienie rodziny i więzi rodziny.
Tak, i nasze myślenie o tożsamości.
I nasze myślenie o tożsamości, ponieważ Ania buduje sobie swoją nową tożsamość jako dziewczynka przysposobiona, a nie adoptowana, bo to jest duża różnica przez Marylę i Mateusza, a właściwie to przez Mateusza, a nie przez Marylę, ponieważ status prawny kobiet w XIX wieku, Maryla to mogła ewentualnie jej sukienkę uszyć zasadniczo, więc to po pierwsze. Po drugie, ona buduje sobie nową tożsamość jako właśnie osoba w tym nowym miasteczku i ona nie potrzebuje, ponieważ to nie jest w zasięgu jej myślenia o własnej tożsamości, szukać swoich korzeni, ponieważ jej korzenie są w tej społeczności, która ją przyjęła i adoptowała, tak?
No i to jest, też jest ponownie, wydaje mi się, ten problem, że tutaj starają się też twórcy tego serialu zniszczyć mnóstwo rzeczy, które są bardzo ważne z punktu widzenia historii Kanady, na przykład te pierwsze narody, które tak. Są, kiedy tak bardzo staramy się dostosować tę historię do tego, żeby ona spełniała nasze dzisiejsze potrzeby, no to właśnie, robimy to w taki sposób, że w pewien sposób instrumentalnie wykorzystujemy też osoby, które mogły wtedy przechodzić przez najtrudniejsze sytuacje, ponieważ one tak naprawdę występują tu po to, żeby pokazać nam bardzo Anię, tak? Że
Ania ma takie fantastyczne...
Że ona jest taka dobra, współczesna. Ja mam wtedy bardzo dużo wątpliwości, to znaczy, czy naprawdę oddajemy tutaj hołd i honor tym osobom, które przeżywały najróżniejsze problemy ze względu na swój status społeczny, na to, jak traktowało je państwo, czy też przywołujemy je po to, żebyśmy się sami z sobą poczuli lepiej, bo my byśmy się zachowali już wobec nich inaczej, gdybyśmy mogli jeszcze raz wrócić do tej historii. Co nie jest do końca prawdą też, bo to jest bardzo łatwo powiedzieć, że człowiek zachowałby się inaczej, kiedy pewne zmiany już zaszły.
Tak, i kiedy został wychowany w społeczeństwie, dla którego normą społeczną jest zupełnie co innego niż dla wieku XIX. No.
Ja rozumiem, to znaczy bardzo często pojawia się taki argument, że no ale Kasia, no przecież to jest dla współczesnej młodzieży, dla współczesnych dzieci, one muszą...
Jak oni mogą się utożsamiać z postacią, która nie podziela współczesnych wartości.
I pomijając już fakt, że ja przecież podobnie jak ty, no nam do Ani z Zielonego Wzgórza pod względem lat, które minęły od opublikowania książki, minęło co najmniej 100. W związku z tym myśmy też nie były jakoś szczególnie blisko z oryginałem. No ale właśnie, w Ani z Zielonego Wzgórza czytelnik młody ma się odnaleźć w tych
uniwersalnych fragmentach.
Plus mam poczucie takie, że ma i wejść w ten świat historyczny trochę jak w świat fantastyczny. Znaczy, to właśnie dlatego jest ciekawe, że ten świat Ani się trochę od naszego różni.
Tak, ale też nie każda opowieść musi być o wszystkim.
Tak, to jest bardzo ważne. Tu jedną rzecz robi dobrze ta Ania nowa, to znaczy ta nowa Ania rzeczywiście bardzo fajnie oddaje to dojrzewanie Maryli do macierzyństwa.
Tak.
Przy czym nie ufa widzowi, to znaczy nie ufa, że widz się domyśli,
tak, się domyśli,
co zachodzi. Maryla musi te wszystkie rzeczy formułować. I ja mam takie poczucie, że...
Iść na koło spotkań progresywnych
tak,
matek.
Tak, ja mam takie poczucie, że gdzieś tam po drodze straciliśmy zupełnie wiarę, tak mi się wydaje, w to, że nasze spotkanie właśnie z postaciami historycznymi, innymi od nas, różniącymi się mentalnością, różniącymi się ambicjami, może nas czegoś nauczyć, chociażby może nas zaprowadzić do pewnych refleksji, że kiedyś było inaczej, tylko musimy tą historię tak wziąć za bary i powiedzieć bądź taka, jakbyś była dzisiaj, bo inaczej cię nie zrozumiemy.
Także nigdy nie było żadnego problemu, a właściwie wszystkie problemy istniały, społeczne istniały dlatego, że ludziom się nie chciało postarać i spojrzeć na świat naszymi oczami.
Jeszcze na sam koniec chciałabym powiedzieć, że nie ma takiej wewnętrznej potrzeby, jak się przeczyta Ani z Zielonego Wzgórza, to poza tym elementem protestanckim, nie ma potrzeby jej uwspółcześniania. To jest historia, którą spokojnie może się utożsamić współczesna dziewczynka i chłopiec o dziecku, które znajduje swoje miejsce w nowej społeczności, które dorasta, ale Ania idzie na studia, Ania ale nie też, zostaje nie jest nigdzie przymuszana do małżeństwa, do randkowania. Nie. Jest tam bardzo dużo scen, w których Ania mówi, no całe życie przede mną, mam 16 lat, prawda?
Ile jeszcze wspaniałych rzeczy.
Są cudowne sceny, jak Ania jedzie gdzieś tam na bal i siedzi na koźle obok chłopaka i ten chłopak jest ewidentnie dumny, że siedzi obok pięknej dziewczyny, a Ania ma te 16 lat i myśli, że fajnie byłoby siedzieć z koleżankami i sobie plotkować. Też to, jak ona opisuje swoje uczucia do Gilberta, że ona sobie zdaje sprawę, że on taki się robi przystojny z czasem, ale to nie jest jej jedyna myśl. No słuchajcie, ta książka, jeśli chodzi o pokazywanie bohaterki, która nie jest wyłącznie skoncentrowana na tradycyjnych wartościach chłopak, miłość.
A wprost przeciwnie, jest właśnie zupełnie skoncentrowana na czymś innym. No to jest książka o tym, że siłą wyobraźni jesteśmy w stanie właśnie nie to, że, bo to nie ma takiego naiwnego takiego morału, że siłą wyobraźni jesteśmy w stanie pokonać wszystkie problemy. Nie, bo to nieprawda. Tylko, że jakby jednostka może się przystosować do przeróżnych warunków, w których funkcjonuje i że generalnie jakby zawsze jest nadzieja, tak? Na to, że świat się zmieni, że znaczy na to, że zmienią się nasze okoliczności i że nie warto tej nadziei tracić i że jakby życie jest, to tego wiadomość nadziei, że życie jest cudowne, że życie nas zaskakuje i że jakby
tak, że możemy bardzo wiele przemóc przeciwności losu, ale z drugiej strony, pod sam koniec pojawia się tragedia, tak? Ubiera Mateusz, Ania musi zdecydować, co dalej i jej wizja jest taka, że droga rysowała mi się prosto, a teraz jest na niej rozwidlenie.
Tak.
Moim zdaniem jedna z ważniejszych nauk życiowych, to znaczy, że możemy sobie zaplanować nasze życie od A do Z mając 11 lat, będą się działy rzeczy i autorka nie obrabowuje Ani z jej ambicji. Tylko tak. Stawia jej pewne przeszkody, które ona pokonuje i właśnie stawia jej te zakręty. No, słuchajcie, to jest nauka, która moim zdaniem jest bardzo ważna i ponadczasowa.
Ale w ogóle mnie by to zastanawiało, gdyby, bo to jest tak, że Mateusz umiera na zawał, a Maryla zaczyna tracić wzrok i dlatego Ania rezygnuje z stypendium Averiego, żeby nie iść na studia, no i dopiero później jakby udaje się to jakby odwrócić potem, ale tak się kończy pierwszy tom. Ja tak myślę, kurczę, gdyby tak było, czy naprawdę to by było realistyczne emocjonalnie, gdyby Ania wróciła do w sensie, gdyby Ania w momencie, gdy umiera jej społeczny ojciec, a jej społeczna matka jakby nie będzie w stanie utrzymać farmy, na której ona się wychowała, czy spędziła najszczęśliwsze lata swojego życia. Po prostu powiedziała, co mnie to obchodzi? Wyjeżdżam do Richmond na studia.
Dostałam stypendium
na rapa. Tak? To czy naprawdę to jest coś, co większość osób by zrobiło, a co więcej, większość osób by zrozumiało jako ruch empatycznej, realistycznej postaci, bo myślę, że jednakowoż większość osób postawionych w tej sytuacji, niezależnie od tego, czy to ma być dydaktyczna opowieść o emancypacji kobiet, czy też jakby nie, no chyba jednak.
Co mi się zresztą
to
bardzo...
To jest dość zrozumiałe, że Ania tego nie robi. Tak?
Tak, mi się to zresztą bardzo podoba, bo w bardzo wielu współczesnych tekstach takich właśnie dających siłę, no to właśnie ten egoizm trochę wygrywa, jakby taki egoizm już, ta ambicja posunięta do egoizmu.
Ja sobie nie wyobrażam, że Ania by po prostu ją zostawiła w ten sposób.
Więcej, widać zresztą w tej książce, że Ania być może nawet zyska coś z tego, że zostanie, tak? To znaczy, że ona ma 11 lat.
I że jeszcze jest bardzo wcześnie, że ona się jeszcze nauczy
się. Zostanie z przyjaciółmi w jednym miejscu, więc to jest też trochę tak, że wydaje mi się, że ostatecznie patrzymy i myślimy sobie, słuchajcie, ale to w sumie jest niezła sytuacja. Ona jeszcze nie dorosła do tego, żeby opuścić do końca swój dom. No i właśnie, autorka jej kompletnie nie rabuje z tych okoliczności. I wydaje mi się, że skończymy jedną rzeczą, ponieważ ja czytałam tą Anię ostatnio, moja ostatnia, która była czytaniem Ani w nowym tłumaczeniu.
Okej.
Okay. I chciałabym powiedzieć, że ja w ogóle, jak usłyszałam, że jest nowe tłumaczenie, to myślałam, jakaś młoda dziewczyna postanowiła udowodnić wszystkim, że potrafi lepiej.
Tak.
A potem się okazało, że to jest Anna Pieńkowska, która chyba już ma po 80.
Tak.
I Anna Pieńkowska jest moją idolką. To znaczy, przychodzisz, jesteś już w wieku emerytalnym i mówisz, ty
już
teraz,
nie musisz, ale...
to teraz, ja wam teraz rozpierdolę waszą wizję tłumaczenia Ani Zielonego Wzgórza.
Tak.
Ale... jest to tak przetłumaczone, że nagle ta książka ma w ogóle... jest i to jest nowa książka. To jest moim zdaniem zupełnie nowa książka i czytając ją miałam takie poczucie, że ktoś mi w końcu dał tą Anię tak naprawdę. I jeśli wydaje wam się, że tłumaczenie tytułu jest tak kontrowersyjne, że nie możecie zajrzeć do środka, to
tak, zróbcie sobie tę przysługę. Tak.
Bo dostajemy w sumie coś, co w tych tłumaczeniach wcześniejszych nikło. Znaczy dostajemy tak naprawdę Kanadę.
Tak.
Nagle imiona są oryginalne, ale nie tylko o to chodzi. Bardzo dużo rzeczy, które kompletnie byliśmy w stanie przegapić, na przykład tam jest cytatów, właśnie bardziej wychodzi ta protestancka wrażliwość. To wszystko tutaj jest. Ta książka jest bardzo żywa. bardzo, ten język jest bardzo żywy, ale też przypominałam się, że to się dzieje na strasznej wiosze.
Tak, ale też jednocześnie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do lektury tłumaczenia, które jest tak naprawdę domestykacją, a nie tłumaczeniem, to znaczy to było jeszcze tłumaczone w czasach, kiedy ta wersja, której my jesteśmy przyzwyczajeni, w czasach, kiedy generalnie pomijało się na przykład niektóre rzeczy, które były uważane za takie, których mogą nie zrozumieć dzieci w Polsce ówczesnej, albo na przykład się zamieniało rodzaje jedzenia, przyrody, nie tylko imiona, ale też jakby świat przedstawiony, na rzeczy, które uznawano za ekwiwalenty w, no jakby, kulturze docelowej.
Co miało pewne, co było nawet słuszne w przypadku, kiedy dzieciaki miały mniejszy potencjalny dostęp do informacji, co to było.
Tak. Ale tutaj właśnie oni jedzą leguminy, tak? I tak. Wiesz, zamiast owsianki. I właśnie ta domestykacja zostaje odwrócona, tak? Czyli dostajemy ten oryginalny świat Ann z Zielonych Szczytów, który jest naprawdę wart... ja też jestem zachwycona tym tłumaczeniem i uważam, że jest fantastyczne i też, że warto mieć taką możliwość spojrzenia na...
I że też jakby oddała nam trochę Anna Bieńkowska, a nie w zupełnie nowej odsłonie i wydaje mi się, że dała jej takie... trochę niespodziewane długie życie w polskiej literaturze. Słuchaj, bardzo dziękuję, że wpadłaś ze mną porozmawiać, Ani. Ja myślę, że tematów w takich właśnie literaturze dziecięcej jest bardzo dużo i rzeczywiście myśmy wybrały sobie tę książkę. Mogłybyśmy zrobić o tajemniczym opiekunie cały odcinek.
Och, tak.
To była moja ulubiona książka, jak byłam nastolatką.
Ale więc... jest, wiesz, problematyk fave, nie?
Ona jest tak strasznie problematyczna, jak tylko się da, więc może Alicja powróci jeszcze za jakiś czas i porozmawiamy sobie o innych przebojach literatury. Bardzo ci dziękuję i bardzo Wam też dziękuję. Jak zwykle polecamy siebie na przyszłość do udostępniania naszych odcinków, jeśli Wam się podobał. Niech ludzie odkryją, że rozmawianie o kulturze i historii XIX wieku z drobnymi wycieczkami do kultury wieku XXI to najlepsza zabawa, jaką może sobie człowiek zafundować.
Tak właśnie.
Dzięki wielkie i pa, pa.
Pa!